Film Sunshine jest większym zawodem niż mój własny syn, który przylepił się do autostrady w obronie tam czegoś, ale przylepił się w takim miejscu, że nie tamował żadnego ruchu, więc żadne służby nie przyjechały go odlepić, no i umarł tam z głodu. Tak, Sunshine. Po polsku W stronę słońca, naturalnie. W ogóle to jest taki inny film, horror amerykański pod tytułem Nie otwieraj oczu. Tam się jakieś dziwne byty pojawiają na ziemi i każdy, kto te byty zobaczy, to popada w obłęd, próbuje nakłaniać innych, żeby też je zobaczyli, albo odczuwa niepohamowaną chęć natychmiastowego odebrania sobie życia. No to podobnie działa film W stronę słońca. Będziemy omawiać ten film pod kątem zgodności z nauką, bo obfituje on w sceny, które, no, podnoszą wam brwi, kiedy je oglądacie, a jednocześnie jego reżyser twierdzi, że wszystko powinno być z nauką zgodne. Tak więc będzie o astrofizyce, fuzji jądrowej, lotach kosmicznych, wychodzeniu w próżnię itd. Trochę tego wyszło, bo ta ilość błędów jest tak niesamowita, że chwilami wkrada się wręcz chaos w samo ich omawianie. Ale spokojnie, będziemy to robić chronologicznie. W stronę słońca to jest film fantastyczno-naukowy z roku 2007, który w konstrukcji jest dosyć podobny do dzieła pod tytułem Jądro Ziemi. To znaczy, wydarza się jakaś absurdalna katastrofa, która lada chwila zniszczy ludzkość. Bohaterami filmu są ludzie, którzy mają to naprawić. Jest statek, jest misja, tracimy postacie, a podczas całego filmu dzieją się rzeczy, które nie powinny się dziać w rzeczywistości. Aczkolwiek fantazja, z jaką twórcy Sunshine traktują rzeczywistość, jest chyba jeszcze większa niż w wypadku jądra Ziemi. A jak pamiętacie, tam poprzeczka była już naprawdę wysoko. Obraz wyreżyserował pan Danny Boyle, a napisał Alex Garland. Obaj już wcześniej pracowali razem i to z sukcesem przy 28 dni później. Notabene też z Cillianem Murphym. Ale przy Sunshine jakoś niespecjalnie przełożyło się to na wyniki finansowe i film wygenerował straty. No, Moonfall i jądro Ziemi, które omawialiśmy ostatnio, też miały straty, ale Sunshine ma za to wyższe oceny. Przy czym tamte, mimo swoich wad, dosyć lekko się oglądało i te filmy niczego nie udają. Natomiast Sunshine ma poważniejszy ton i można też odnieść wrażenie, że ten film próbuje być czymś więcej niż jest, kusząc nas swoimi wdziękami. Natomiast trzeba też przyznać, że jest dużo lepszy artystycznie. Ma spójną estetykę, dopracowaną scenografię. Piękne zdjęcia tu są, czy nawet ciekawe obiektywy są użyte. Muzyka też interesująca. No generalnie są tu składniki na dobrą zupę. A i to nie jest film hollywoodzki. On powstawał w Londynie. Boyle w wielu wywiadach wspomina o inspiracjach takimi gigantami jak Odyseja Kosmiczna czy Pierwszy Obcy. I to trochę widać, ale widać to w takim sensie, że no właśnie to widać. Jakby on wziął sobie podręcznik pod tytułem Tworzenie Space Sci-Fi na przykładach i robił to krok po kroku, kierując się scenariuszem w sposób całkowicie bezkrytyczny. A niestety scenariusz tego filmu jest jednym wielkim niechlujstwem, gdzie Garland wydaje się być zupełnie niezorientowany w tematyce, którą opisuje, gdzie rdzeń fabuły nie ma sensu, gdzie niemal wszystko, co robią bohaterowie, nie ma sensu, a dodatkowo błędy i dziury fabularne nachodzą na siebie nawzajem i wzajemnie się wykluczają. No i z tej ich osobliwej współpracy wyszła finalnie taka, no, bardzo ładna, ale najeżona błędami i dosyć standardowa historia o ratowaniu ludzkości przed potęgą natury, zainstalowana w typowej konstrukcji slashera, gdzie jeden po drugim odpadają kolejni bohaterowie. Niemniej, i co zaskakujące, ten film daje się polubić. Zwłaszcza kiedy przymknie się oczy na to, co on wyprawia z realizmem. Tylko że trzeba te oczy przymknąć dosyć mocno, a najlepiej całkiem. W każdym razie w ścieżce z komentarzem reżyser Boyle wypowiada takie oto słowa. Od samego początku staraliśmy się, aby wszystko było w nim tak zgodne z nauką, jak to tylko możliwe. No to usiądźcie sobie wygodnie, zróbcie sobie herbatkę i zapraszam na nową poważną analizę, w której rozbijamy światło słoneczne na fale i cząstki. Film rozpoczyna się krótkim wstępem, słońce umiera, lecimy je naprawić. No i to jest tyle, jeżeli chodzi o zapewnienia pana Boyla. Już pierwsze słowa tego filmu przedstawiają sytuację całkowicie nierealną, a opiera się na niej cała fabuła. Słońce ani nie będzie umierało w taki sposób, ani w takim okresie, ani nie da się go naprawić tak, jak oni to wymyślili. Ale po kolei. Więc mamy rok 2057, czyli na filmowej skali czasu jesteśmy gdzieś pomiędzy raportem mniejszości a pamięcią absolutną. Katastrofą, która tym razem dopadła Ziemię, jest globalne ochłodzenie, a winne jest Słońce, które z jakiegoś powodu zaczęło nagle świecić znacznie słabiej niż zwykle. No i w związku z tym ludzkość jest skazana na zagładę. Pan Boyle niestety ani myśli wyjaśniać nam, dlaczego tak się stało, dlaczego właściwie słońce nagle przestało normalnie świecić. Pan Boyle mówi tylko, że tak, po prostu jest i się zamknijcie, a w ogóle co was to interesuje, fanboje nauki kolejni. No więc mamy pierwszą rzecz do analizy, dlaczego to słońce przygasło i czy to w ogóle jest możliwe. To jest obłok molekularny w gwiazdozbiorze Byka, 430 lat świetlnych od nas. Obszary takiego obłoku próbują skurczyć się grawitacyjnie, ale temperatura i ciśnienie jego wnętrza przeciwstawiają się temu zapadaniu i taki obszar trwa sobie w stanie równowagi. Ale jeżeli jest wystarczająco masywny, jeżeli w którymś obszarze zostanie przekroczone kryterium Jeansa i prędkość spadku swobodnego przekroczy lokalną prędkość dźwięku, lub jeżeli w jakimś punkcie takiego obłoku coś tę równowagę zaburzy i grawitacja zacznie tam wygrywać z innego powodu, to rozpoczyna się proces kolapsu. Temperatura i ciśnienie wnętrza stale rosną, ale grawitacja nadal wygrywa i dalej skupia gaz coraz bardziej i bardziej. I trwa to do momentu, aż warunki we wnętrzu robią się tak ekstremalne, że dochodzi do fuzji wodoru i jego przemiany w hel. Rozbłyskuje atomowa iskra, jak w bombie wodorowej, w miliardach bomb wodorowych. I w konsekwencji ten fragment obłoku zdobywa wreszcie siłę do przeciwstawienia się grawitacji. Dalszy kolaps zostaje powstrzymany, na świat przychodzi gwiazda. I w obłoku molekularnym w Byku takie właśnie gwiazdy obserwujemy. Obłok pofragmentował się na pojedyncze kolapsy. Widzimy nieregularności, lokalne zmiany gęstości, wszystko to porusza się i zmienia. Ale z tej odległości wygląda jak zamrożone w czasie. Ta chmura to gwiezdny żłobek z gwiazdami w smarkatym wieku kilku milionów lat. I w podobnym procesie powstało nasze własne Słońce. Taniec grawitacji z siłami wewnętrznymi zostaje zatrzymany, ale tylko chwilowo. Grawitacja będzie działała nieustannie, ale skierowane przeciwko niej ciśnienie z reakcji jądrowych będzie działało tylko tak długo, jak gwieździe wystarczy paliwa. Dla naszego Słońca to 10 miliardów lat i jesteśmy już gdzieś w połowie tego okresu. Mamy więc przed sobą około 5 miliardów lat w miarę równego świecenia. A ponieważ naukowcy wiedzą dość dobrze, że Słońce jest typowym przedstawicielem swojej klasy gwiazd oraz wiedzą dość dobrze, jaki jest aktualny wiek Słońca oraz rozumieją dość dobrze mechanizm jego działania i wiedzą, ile wodoru się w nim znajduje, to nie spodziewają się, że w ciągu najbliższego czasu cokolwiek drastycznego wydarzy się z intensywnością jego świecenia. Ale załóżmy, że w rzeczywistości jest inaczej, że nasze Słońce jest nie gdzieś po środku swojego życia, tylko jest na jego końcu, tak żeby zgadzało się to z filmem. No, tylko że umierające Słońce nie będzie zachowywało się tak, jak na tym filmie. Reakcje jądrowe w Słońcu, przemiana wodoru w hel, zachodzą głęboko w jego wnętrzu. My ich w ogóle nie widzimy. Tylko tam, głęboko, panują odpowiednie warunki. Kiedy gwiazda wyczerpie wodór w tym obszarze i jądro wodorowe zmieni się w jądro helowe, to reakcje termojądrowe przestają tam zachodzić, a grawitacja znowu zaczyna wygrywać. Gorące jądro helowe graniczy teraz ze ściśniętym płaszczem wodorowym dookoła. I teraz w tym płaszczu warunki robią się odpowiednie i teraz tam rozpoczyna się fuzja. Ciśnienie działające w kierunku na zewnątrz znowu rośnie. W dodatku ta powłoka wkoło jądra, która teraz ulega fuzji, ma większą objętość niż samo jądro wcześniej. A zatem teraz równowaga zostaje zaburzona. I pierwszy raz w historii istnienia tego fragmentu obłoku ciśnienie działające na zewnątrz zaczyna wygrywać z grawitacją. Gwiazda zaczyna puchnąć. Jasność się zwiększa, temperatura spada. Gwiazda staje się coraz większa i nazywamy ją czerwonym olbrzymem. W każdym razie, na początku tego procesu ludzkość jak najbardziej mogłaby egzystować na Ziemi jeszcze przez długi czas, pewnie miliony lat. Ale dłużej to już niespecjalnie, bo w przeciwieństwie do tego, co jest pokazane na filmie, faktyczny kres Słońca oznacza dla ludzkości nie śmierć w ciemnościach i chłodzie, ale w świetle i ogniu, bo czerwony olbrzym o nazwie Słońce rozrośnie się w końcu tak bardzo, że zacznie zbliżać się do orbity Ziemi i zmieni tę planetę w globalny ocean ciekłej lawy. No więc wracając do filmu i do pytania, czy taki kres życia Słońca w roku 2057 jest możliwy, to odpowiedź jest taka, że wszystko, co wiemy dzisiaj o Słońcu, mówi nam, że powinno być inaczej. Nawiasem mówiąc, ten film był konsultowany naukowo z profesorem Brianem Coxem, supergwiazdą popularyzacji nauki. Ale z dostępnych informacji wynika, że jego rola ograniczała się głównie do wprowadzenia aktorów w tematykę, żeby oni mogli wczuć się w rolę oraz namówienia twórców na modyfikację paru elementów filmu. O ile wiem, profesor w ogóle nie brał udziału w pisaniu scenariusza, no i to widać, że nie brał. Ponadto w wywiadach sam mówi, że cała koncepcja tego filmu jest śmieszna. Niemniej Brian Cox jest obecny wraz z reżyserem na kilku panelach dyskusyjnych i trochę to wygląda tak, jakby jego sława została tutaj wykorzystana do promocji tego filmu jako obrazu realistycznego. Pomimo tego, że on na tych panelach żadnego naciągania fizyki nie broni, a skupia się raczej na aspektach filozoficznych tego filmu. No ale idźmy dalej, bo to jest dopiero początek, ponieważ niestety film zamierza nam teraz wytłumaczyć, w jaki sposób oni zamierzają tę sytuację ze Słońcem naprawić. Bo tak, oni zamierzają naprawić Słońce. Także optymizm tutaj jest wysokich lotów i to już jest orzędy wielkości powyżej poziomu optymizmu bohaterów filmu Jądro Ziemi, którzy, przypominam, zamierzali rozkręcić jądro planety. Ja was już nawet nie pytam. Ja was nie pytam, jak myślicie, w jaki sposób bohaterowie Sunshine chcą tego dokonać. Jak chcą na nowo odpalić Słońce. Nie pytam was, bo wy to doskonale wiecie. Nawet nie musicie tego filmu znać.
Atomowa! Atomowa!
No oczywiście, że tak, zrobi to bomba atomowa. Bomba atomowa ma rozpalić Słońce, które z jakiegoś powodu przygasło. I to założenie jest tak absurdalne, więc po pierwsze, w jakim niby momencie ewolucji Słońca miałaby zaistnieć potrzeba albo możliwość wzniecenia w nim sztucznie samopodtrzymującej się reakcji fuzji wodoru, która by się jeszcze rozprzestrzeniła samorzutnie na resztę Słońca i była taką iskrą, zapalnikiem. Po prostu nie ma takiego momentu. Jeżeli w takim obiekcie jest paliwo, a nie ma warunków do fuzji, jak na przykład w Jowiszu, to bomba tego nie zmieni. Jeżeli są warunki, a nie ma paliwa, to bomba też tego nie zmieni. Jeżeli nie ma ani warunków, ani paliwa, to bomba też nic nie zmieni. I wreszcie, jeżeli są i warunki, i jest paliwo, to żadna bomba nie jest potrzebna, bo to się dzieje samo. No dalej jest zupełnie kuriozalna różnica w rzędach wielkości energii, czyli porównanie bomby atomowej do energii Słońca. Tutaj jest Ziemia w skali do Słońca. W Słońcu można zmieścić 1 300 000 takich planet. Słońce zużywa 600 milionów ton wodoru na sekundę, z tego 4 miliony ton zamienia się w czystą energię z równania E równa MC kwadrat. I różnica pomiędzy energią uwalnianą przez Słońce w ciągu jednej sekundy, a największymi bombami wodorowymi, to jest jakieś chore 9 rzędów wielkości. Następnie możemy zadać pytanie, gdzie my niby taką bombę mamy dostarczyć i w jaki sposób chcemy to zrobić? No bo nie wystarczy tylko zbliżyć się do Słońca, o nie, nie. Samo zbliżenie się do tarczy byłoby jeszcze w naszych możliwościach technologicznych, ale nas nie interesuje ta tarcza, tylko wnętrze, bo obszary podlegające fuzji znajdują się głęboko w środku, w pobliżu jądra, a tam mamy 15 milionów stopniów Celsjuszów oraz ciśnienie 200 miliardów atmosfer. Na tym panelu z widowni padło pytanie o wysłanie statku z bombą do rozhulania Słońca. No widz zapytał wprost, jak oni to sobie wyobrażają, no i zapanowała ogólna wesołość. Boyle zaczął coś tam mamrotać, że panie, co pan, przecież ta bomba to jest bardzo ogromna. Ale potem Brian Cox stwierdził, że nie no, dosyć tego, nie po to studiowałem, i odpowiedział, że tak, to jest naciągane.
Yeah, I mean, I think the reigniting bit's probably stretching it a tad. But we do send spacecraft to the sun.
Z drugiej strony w materiałach dodatkowych, w komentarzy, pada propozycja wyjaśnień o tym wygaszeniu, że pewne hipotetyczne obiekty z pogranicza współczesnej fizyki o nazwie Q-Ball mogłyby wtargnąć do Słońca i powstrzymać fuzję wodoru, a nasza bomba miałaby te Q-Bole stamtąd wygonić. W samym filmie nie ma jednak o tym mowy, a omawiamy tutaj film, a nie cały lore dookoła. No ale można by zadać pytanie, dlaczego bomba, nawet bardzo ogromna bomba termojądrowa, miałaby zaszkodzić takiemu hipotetycznemu obiektowi, jeśli ten Q-Ball miał się zupełnie dobrze we wnętrzu gwiazdy, gdzie panują warunki i uwalniana jest energia znacznie większa. A, jeszcze ten film mówi nam na początku, że to jest druga próba ratowania Słońca, bo 7 lat wcześniej odbyła się pierwsza misja, no i ona się nie udała. Ze statkiem Icarus stracono wtedy kontakt, nie wiadomo co się stało, a Słońce jak gasło, tak gaśnie nadal. Tak więc zostaje przygotowany drugi identyczny statek Icarus 2. Słyszymy też, że ich bomba ma masę wyspy Manhattan i że do jej zbudowania zużyto wszystkie materiały rozszczepialne, jakie zdołano wykopać na Ziemi. A zatem to jest ostatnia nadzieja ludzkości. Trzeciej bomby już nie będzie. Film rozpoczyna się już w kosmosie, także nie ma tutaj żadnej historii przypadkowego odkrycia problemu przez jednego naukowca, któremu oczywiście nikt nie wierzy, tylko od razu przechodzimy do sedna. I fajnie. Na statku jest 8 ludzi. Te najważniejsze postacie to kapitan, którego możecie kojarzyć z Szoguna Nowego, ale tu jego postać ma na imię Kaneda.
Kaneda!
Dalej młody Oppenheimer, który gra oficera naukowego imieniem Kappa, psycholog Searle, którego kojarzycie, ale nie wiecie skąd, oraz inżynier Mace. Mace na początku zmienia fryzurę, także można przeoczyć, że ten i ten to jest jedna i ta sama osoba. Plus botaniczka, pilotka, nawigator i radiowy, który jest zastępcą kapitana. Te postacie są wybrańcami ludzkości, więc można by się spodziewać, że będą wzorem kompetencji i profesjonalizmu, prawda? No ale to jest film, więc naturalnie mamy tu do czynienia z grupą rozemocjonowanych cielaków, którzy nie bardzo wiedzą, co robią.
Ale ekipę żeście zmontowali, ekipę totalnych
Ci tutaj już na początku się pobili, tutaj się znowu pobili, ten tutaj zapomniał o kluczowych obliczeniach, więc zaczyna beczeć, a potem popełnia seppuku. Fizyk pyta czata GPT, czy ta ich misja to aby ma jakiś sens, bo on sam to w sumie nie wie. Pokładowy psycholog dostaje świra od gapienia się w słońce, a cała załoga podejmuje jedną błędną decyzję za drugą. Przejdźmy do statku. Statek jest bezsensownym, źle zaprojektowanym, inżynieryjnym koszmarem. Zbudowany jest z gigantycznej tarczy przeciwsłonecznej na froncie. Zaraz za nią znajduje się bomba, to jest ten wielki czarny sześcian tutaj, bomba o masie Manhattanu. W pomieszczeniu z tą bombą znajduje się też ogromna, pusta przestrzeń o nieznanym przeznaczeniu i we wnętrzu tej pustki jest powietrze i panuje normalne ciążenie, tak jak we wszystkich innych elementach statku. Film tego nie stwierdza, ale pan Boyle w ścieżce z komentarzem powiedział, że ta bomba ma tak dużą masę, że jej własna grawitacja jest tak silna, że po tej bombie można chodzić dookoła po wszystkich jej ścianach. Nie ma takiej możliwości, nawet gdyby to był czysty pluton. Mało tego, Brian Cox powiedział, że pierwotnie oni tam chcieli, żeby ta bomba miała masę księżyca, ale udało mu się jakoś ich namówić, żeby to zmienili, bo wtedy statek musiałby mieć jakieś niewyobrażalnie potężne silniki. Za tym wszystkim jest część tylna, mniejsza tarcza oraz przyczepiony do niej bardzo długi, modułowy tułów, wokół którego wiruje kilka elementów. Wiruje ta część tutaj, wiruje ten element i jego przeciwne ramię, które wiruje w zupełnie innej płaszczyźnie, oraz wirują te dwie kratownice tutaj. W ogóle tak zbudowany element to jest problem, bo to się ma obracać w jednej płaszczyźnie, a ten element będzie się temu żyroskopowo przeciwstawiał, bo obraca się w płaszczyźnie prostopadłej. Więc te dwa elementy walczą ze sobą i wywołują naprężenia. W każdym razie nie jest to na filmie powiedziane, ale no, jako widzowie mamy prawo spodziewać się, że przeznaczeniem tych wirujących elementów jest istnienie na ich końcówkach kapsuł z pokładami i wytworzenie warunków sztucznego ciążenia dzięki sile dośrodkowej, tak? Żeby bohaterowie mogli sobie normalnie chodzić na pokładzie, tak jak na Ziemi. Tylko że bohaterowie są pokazani w takich miejscach, gdzie takiego ciążenia nie ma, bo te miejsca są poza obszarem tych wirujących pokładów, a chodzą tam normalnie. Tu jest tego przykład, widzimy teraz frontową część statku. W tej złotej tarczy jest mała wyrwa na okno z filtrem. To jest pomieszczenie obserwacyjne, z którego widać słońce. Pomieszczenie nie wiruje, zatem mamy nieważkość, ale bohaterowie doświadczają ciążenia jak najbardziej ziemskiego. Tu jest drugi przykład, mamy zbliżenie na ogród botaniczny. Tutaj również powinna panować nieważkość. Oczywiście filmy tego rodzaju jak najbardziej mogą też wybrać wariant grawitacji magicznej i zazwyczaj to robią. Ja z tym nie mam żadnego problemu, no tylko pozostaje wtedy pytanie, po co są te obrotowe elementy? To ma tylko wyglądać i sprawiać wrażenie, że tu jest sztuczne ciążenie, czy o co chodzi? No ale idźmy dalej z budową. Statek ma możliwość fizycznego rozdzielenia się na dwie części. Część przednią z tą ogromną tarczą i bombą i część tylną z własną, mniejszą tarczą. I obie te części mają swoje własne silniki. Pomiędzy tymi częściami bohaterowie mogą też przechodzić z jednej do drugiej. Są tam drzwi i jest śluza powietrzna. W statku jest też druga śluza powietrzna z boku, gdzieś tutaj. W trakcie filmu dochodzi do manewrów rozdzielania się tych dwóch części i możemy to obserwować. Natomiast sama misja ma polegać na tym, że w słońce zrzucamy część przednią z bombą i dużą tarczą, a sami uciekamy na ziemię w części tylnej, chronieni jej mniejszą tarczą. To teraz ta osłona. Tarcza przeciwsłoneczna tego statku oraz kombinezony kosmiczne, których używają bohaterowie, są złote. Pytanie, czy aby na pewno powinny być złote? bo na przykład kombinezony przeciwogniowe z jakiegoś powodu są srebrne. Koc ratunkowy też jest srebrny, no z drugiej strony on jest złoty, ale to jego srebrną stroną się owijamy, żeby odbić podczerwień naszego ciała z powrotem do nas. Ale z kolei lustro teleskopu Webba, które też ma odbijać podczerwień, jest już złote. Więc o co tutaj chodzi? To wszystko wyjaśnia ten oto wykres. Wykres refleksyjności złota i aluminium dla różnych długości fali. Czyli jak dobrze te materiały odbijają poszczególne fale promieniowania elektromagnetycznego. Możemy to sobie dołożyć spektrum widzialne dla wygody. No i im wyżej tutaj, tym lepsza odbijalność, a tutaj są poszczególne długości fali. No i kiedy spojrzymy sobie na tę czerwoną kreskę, to zauważymy, że złoto jest fenomenalnym reflektorem podczerwieni. Odbija 99% tego zakresu. Ale zwróćcie uwagę, co się dzieje ze złotem w okolicy 500 nanometrów. Od koloru niebieskiego ten wykres spada na twarz. Tam jest ledwo 40% odbicia. Dlatego złoto właśnie wygląda na złote, bo od złota do naszych oczu trafia światło białe, ale ze zmniejszoną ilością składnika niebieskiego, które to złoto sobie zatrzymało. Więc my w efekcie widzimy obraz żółtawy. To teraz spójrzmy na aluminium. Podczerwień jest tutaj odbijana, co prawda, o kilka procent słabiej niż w wypadku złota, ale wykres aluminium jest niemal płaski. To jest bardzo dobry reflektor niemal całego tego spektrum. Dlatego używa się go w lustrach. Tak więc złoto odbija podczerwień nawet lepiej niż ta srebrna, aluminizowana powłoka koca ratunkowego. O kilka procent, ale jednak lepiej. No to pytanie, dlaczego przykrywamy zmarzniętego srebrną? Ponieważ złota część tego koca nie jest złotem i nie ma takich właściwości jak złoto. To jest jakaś zwykła farba zastosowana tylko po to, żeby zwiększyć widoczność z dużej odległości. Można to sobie dać dowolny kolor, nawet jakieś maskowanie. Gdyby ta strona była z prawdziwego złota, no to odbijałaby podczerwień lepiej niż strona srebrna. To teraz wróćmy do tarczy. Z powodu tego wykresu nasza tarcza jest beznadziejnym reflektorem fal poniżej 500 nanometrów. A skoro tej porcji promieniowania ta tarcza nie odbija, no to ją pochłania. W efekcie ta tarcza będzie się nagrzewać bardziej niż gdyby była wykonana z powłoki aluminiowej. I tutaj możemy wrócić do złotego lustra Webba. Tutaj nie martwi nas słabe odbijanie fal krótszych, bo one nas w ogóle nie interesują. To ma badać wszechświat w podczerwieni. Dlatego lustra są złote. Bo te kilka procent przewagi nad aluminium zrobi różnicę. Ale ten teleskop, tak jak statek bohaterów, też musiał zostać osłonięty przed promieniowaniem słońca i stale być w cieniu i w chłodzie. Zastosowano więc ogromną, rozkładaną osłonę, która jest srebrna. Te zewnętrzne warstwy są lekko różowe, bo dodano krzem, ale osłona słoneczna Webba jest aluminizowana, a nie złocona. Możemy też zerknąć na sondę Parker Solar Probe, która też, tak jak bohaterowie filmu, została wysłana z misją do Słońca i ona również została wyposażona w tarczę. I ta tarcza jest biała. No dobra, ale to jest nowa sonda, no i twórcy mogli o niej nie wiedzieć, ale mogli wiedzieć o innych. Boyle mówi w komentarzu do filmu, że to właśnie złota używa się jako tarczy przed Słońcem w sondach, które się do niego zbliżają. To jest nieprawda. Scenariusz tego filmu powstał w 2005, więc twórcy mieli dostęp do informacji o sondach Helios i Mariner 10 z lat 70. oraz sondy Messenger wystrzelonej w 2004. Wszystkie te sondy zbliżyły się do Słońca na odległość orbity Merkurego i musiały mieć osłony. Żadna z tych sond nie miała złotej tarczy przed Słońcem. Heliosy miały srebrną, Mariner 10 miał aluminizowany kapton, czyli lepszą wersję Mylaru, a Messenger miał białą tarczę ceramiczną. Złota pokrywa tarczy Ikarusów jest błędem, który najpierw doprowadziłby do astronomicznego wzrostu kosztów, a potem do katastrofy. I to samo dotyczy kombinezonów. W materiałach ekstra z DVD znajdujemy pewne wskazówki dotyczące tego, jak doszło do takiego wyboru. Możemy tu usłyszeć, że pan Boyle od samego początku zakochał się w mylarze, czyli tym kocu ratunkowym, a projektanci scenografii mówią tutaj, że przecież tym kocem to nawet elementy lądownika księżycowego były owinięte i biegacze się tym owijają, tak świetnie on odbija ciepło. Tak, ale te elementy były owinięte srebrną stroną do środka. I biegacze też się owijają srebrnym do środka, albo obie strony są srebrne. I w obu tych przypadkach chodzi o to, żeby odbijać ciepło wydostające się z wnętrza, z urządzeń albo z ciała, z powrotem do tego wnętrza i zatrzymać jego ucieczkę. Natomiast na filmie promieniowanie, które chcemy odbić, pochodzi z zewnątrz. W ogóle to ten materiał tutaj to nie jest mylar, tylko kapton. A kapton surowy wygląda tak. Więc jak my jedną stronę napylimy aluminium i skierujemy je do środka, żeby odbijało ciepło wewnętrzne, no to ta zewnętrzna strona będzie wyglądała właśnie tak, na złocistą i refleksyjną, jak złoto. A sam kapton to jest tylko medium z dobrymi własnościami, plus łatwo jest nałożyć na niego to aluminium. Więc wygląda to trochę tak, jakby twórcą tego filmu te obrazy osłony termicznej i pięknego złota tak bardzo utkwiły w głowie, że przenieśli je wprost na statek kosmiczny i kombinezon, nie zastanawiając się nad tym, z której strony dociera promieniowanie, które oni chcą odbić. Ale przejdźmy dalej. Statek zaprojektowany jest dla ludzi. Pytanie po co? Tam jest 8 osób w roku 2057. Na pokładzie działa sztuczna inteligencja, z którą bohaterowie rozmawiają. Słuchaj, Kaneda. To jest misja bombardowania Słońca, tak? Mogliście po prostu wysłać inteligentną torpedę. Zamiast tego mamy 8 kawałków delikatnego mięsa, któremu trzeba wozić tlen, wodę, żywność, utrzymywać mu ciśnienie, hermetyczność kadłuba, temperaturę i sztuczne ciążenie, albo magiczne. Sztuczna inteligencja nie potrzebuje żadnego z tych elementów. W dodatku ci ludzie są niekompetentni, popełniają krytyczne błędy i doprowadzają do jednej katastrofy za drugą. Z powodu ich obecności statek musi też być ogromny i wyposażony w cały szereg dodatkowych instalacji i pomieszczeń. Oni tu nawet mają pokładowy ogród botaniczny, co implikuje konieczność obecności botanika na pokładzie, który to wszystko uprawia i dzięki temu kucharz może przygotować marchewkę. Cała konstrukcja tego statku, potężna osłona na froncie z masywną bombą w środku, a z tyłu bardzo długi i cienki kręgosłup, stanowi też problem przy manewrowaniu. Przez to, że tam jest tak ogromna różnica w bezwładności tych elementów, utrzymywanie tego w sztywnej kupie wymagałoby niezwykłej precyzji. To jest supermasywny front połączony z cienkim, szkieletowym, pustym w środku tyłem, a porusza się to, przyspiesza i manewruje jako sztywna całość. Dobra, akcja rozpoczyna się w pomieszczeniu obserwacyjnym, gdzie psycholog Searle obserwuje Słońce. Searle ma obsesję na tym punkcie i w trakcie filmu widzimy go z coraz bardziej zniszczoną skórą. Słońce wygląda bardzo fajnie, jest tu obserwowane przez zestaw jakichś filtrów, więc zakładam, że mogłoby tak wyglądać. Bohater prosi komputer o zmniejszenie blokady filtra z przepuszczalności 2 do 3%. I te wartości są podejrzanie duże. Filtr ND do bezpiecznej obserwacji Słońca ma przepuszczalność rzędu 0,001%. A w dodatku oni są jakoś teraz w 1/3 odległości z Ziemi, a intensywność promieniowania zmienia się z odwróconym kwadratem, więc powinno tam świecić 9 razy mocniej. No ale wiemy też, że to ich Słońce straciło na intensywności, więc już dobra. Tylko czy tak by wyglądała zmiana z 2 na 3%? Czy między tym a tym jest 50% różnicy? No nie wiem, wygląda jakby było więcej. Ale drobiazg. Jesteśmy przy obiedzie i pojawia się pierwszy mini kryzys, bo Kaneda i radiooperator mówią, że okazało się, że jądro Ziemi jest mniej gęste niż się spodziewali. Stop, zły film. Okazało się, że wiatr słoneczny jest silniejszy niż się spodziewali i że w ciągu tygodnia stracą możliwość komunikacji. Tylko, że nie wiem po co angażować tutaj nadspodziewanie silny wiatr słoneczny. Wystarczyłoby uzasadnić to schowaniem się statku za Słońcem względem Ziemi. Co jakiś czas mamy bardzo ładne ujęcia z zewnątrz. Statek naturalnie robi wtedy głośne swoosh. Pan Boyle mówi, że zdawał sobie sprawę, że żadnego swoosh nie powinno tutaj być, ale powiedział, że to widz chce usłyszeć swoosh. Więc on dodał swoosh. Ale zabawniejsze jest to, że część ujęć z tego statku jest recyklingowana. Na przykład to ujęcie z 5 minuty i to ujęcie z 12 minuty są tym samym renderem, ale puszczonym wstecz. W konsekwencji te obrotowe elementy tutaj kręcą się w przeciwną stronę. Nie chcieli zlecać studiu nowych renderów, więc użyli drugi raz tych samych. A co za różnica, jak to się kręci? Wracamy do sali obserwacyjnej, gdzie botaniczka odwiedza kapitana Kanedę. I w tym momencie film znów zaskakuje, bo botaniczka mówi, że produkcja tlenu w ogrodzie idzie bardzo dobrze, ale że spadnie drastycznie, kiedy zbliżą się do Słońca. A dlaczego spadnie, to nigdy nie jest wyjaśnione. Oraz uwaga, że mają już wystarczający zapas tlenu na resztę podróży do Słońca i jeszcze na ćwierć podróży z powrotem. To oznacza dwie rzeczy. Ten statek nie zabrał ze sobą zapasów tlenu ani na podróż do Słońca, ani na podróż z powrotem. Oraz, że statek na bieżąco wytwarza sobie ten tlen w tym ich pokładowym ogrodzie. Więc po pierwsze, żadna agencja kosmiczna nie wypuściłaby misji załogowej bez pełnego zaopatrzenia w tren i podtrzymywania życia na cały czas trwania misji z dużym zapasem. Nie ma takiej opcji. I nie ma to też uzasadnienia, bo ten statek jest gigantyczny i jest na nim dość miejsca, żeby pomieścić butle z tlenem dla 8 osób na kilka lat. Druga sprawa to produkcja tlenu. Ze słów botaniczki wynika, że ogród produkuje tlen i nawet mają nadprodukcję i ogród produkuje go tyle, że oni go sobie składują na później. I już niedługo wystarczy nawet na powrót. No czyli gdyby cokolwiek złego stało się z tym ogrodem, to jest ich koniec, bo oni nie zabrali tlenu w butlach. Także no trzymajmy kciuki, żeby nic złego się z tym ogrodem nie wydarzyło. Ale to za chwilę, bo ze słów botaniczki wynika też jeszcze inna osobliwość tego statku. Chodzi o to, że rośliny nie wyczarowują sobie tlenu znikąd, tylko go wyciągają z istniejącego w atmosferze dwutlenku węgla. Biorą sobie CO2, rozbijają jego cząsteczkę, węgiel zgarniają dla siebie, a tlen wydalają. I potrzebują do tego światła, które tutaj mają non-stop, no i wody. A zatem cały tlen niezbędny tym 8 ludziom do przetrwania 4 lat podróży w takiej czy innej formie i tak na tym statku musi być. Ten system nie jest też tak zrównoważony, żeby rośliny idealnie balansowały zużycie tlenu i wydalanie CO2 przez ludzi, bo raz, że taki idealny balans jest niezwykle trudny do uzyskania, a dwa, jak mówi sama botaniczka, oni mają tam nadprodukcję tlenu. Czyli rośliny produkują więcej tlenu niż zużyje człowiek, zatem muszą też pobierać więcej CO2 niż człowiek wydala. A to oznacza, że to CO2 musi być dostarczane z butli dodatkowo. A skoro tak, to musieli te butle z CO2 zabrać z ziemi. No to po co budować cały ten skomplikowany i niezwykle wrażliwy system odzyskiwania tlenu z CO2, skoro można po prostu zabrać tlen? Dalej Kappa i Mace się pobili. Dobra, to może niekoniecznie być efekt braku profesjonalizmu, ale skutek izolacji z tymi samymi osobami. Był taki rosyjski kosmonauta Valerii Ryumin, który stwierdził kiedyś, że kiedy zamknąć dwie osoby w puszce o wymiarach kilku metrów na 2 miesiące, to mamy wszystkie niezbędne warunki do wystąpienia morderstwa. No więc Mace trafia do psychologa, a potem idzie przeprosić Kappę. To jest w ogóle zabawna scena. Teraz Kaneda ogląda ostatnie przekazy kapitana Pinbakera z Ikarusa 1, z tego starego statku, i zaczyna podejrzewać, że gość zwariował. Potem w filmie zobaczymy kolejne nagranie z późniejszego okresu, gdzie Pinbaker posunął się w tym szaleństwie jeszcze dalej. Teraz widzimy Mace'a, który grzebie w serwerowni, która jest chłodzona cieczą i ta ciecz jest tak bardzo zimna, że aż mu zmroziło dłoń. Takie rozwiązanie chłodzenia komputera na statku kosmicznym wydaje się dziwne. Gdyby zastosować układ z wyższą temperaturą, powiedzmy 30-40 stopni jak w normalnych komputerach, to można by przy okazji ogrzewać pokłady, bo i tak trzeba to robić. Taka temperatura chłodzenia jest ok, bo liczy się różnica temperatur, przepływ i stałe odbieranie nadmiaru ciepła, a niekoniecznie, żeby było super zimno. Superkomputer Lumi, najpotężniejszy w Europie, używa takiego właśnie rzędu temperatur, a potem tego rozgrzanego płynu używa się do ogrzewania budynków w mieście. To samo mogliby robić na statku. No ale dobra, nie znamy szczegółów technicznych, może to jest taki komputer, który musi mieć minus 20 stopni, bo inaczej nie działa. Komputery kwantowe wymagają na przykład zupełnie absurdalnych temperatur, tam coś rzędu milikelwinów powyżej zera absolutnego, ale to nie może być taka sytuacja, bo tutaj mamy ciecz, do której on jeszcze wkłada rękę. No jest w ogóle kilkukrotnie musi w tym chłodziwie grzebać, posuwając się nawet do nurkowania w nim, bo w środku tego zbiornika inżynierowie projektujący ten statek zainstalowali jakieś niezwykle ważne pokrętło. Także no, interesujące rozwiązania tu są. Ja bym w takim razie proponował, żeby w tej serwerowni umieścić kombinezon nurkowy. Następnie pilotka zauważa coś dziwnego na radarze i wszyscy udają się do obserwacyjnego. Są oto świadkami tranzytu Merkurego przed tarczą Słońca. To jest dosyć osobliwe, bo takie wydarzenie powinno być przewidziane na 700 lat wcześniej, a oni są tym wielce zaskoczeni. No scena bardzo ładna, tylko że ruch Merkurego jest tutaj zbyt szybki. Tutaj jest rzeczywiste nagranie tranzytu z roku 2019 z Ziemi. Ruch jest w zasadzie niepostrzegalny, trzeba go przyspieszyć, żeby go zauważyć. Są teraz przy Merkurym i radiowy wyłapuje jakiś tajemniczy sygnał, który miał się odbić od planety, której zawartość żelaza zadziałała jak antena i odbiła ten sygnał do nich. Nie bardzo rozumiem, dlaczego sygnał odbity od planety miałby być silniejszy i łatwiej wyłapany niż sygnał bezpośredni. W każdym razie sygnał pochodzi od, uwaga, Ikarusa 1. No i robi się ekscytująco. rozważają, czy samowytwarzający się tlen i woda i oszczędność zapasów mogłyby utrzymać tamtą załogę przy życiu przez te 7 lat. A chwilę potem widzimy coś dziwnego, bo okazuje się, że weszli na orbitę kołową wokół Merkurego. Taki manewr wymagałby potężnej delta V. Dlaczego to zrobili, to w ogóle nie jest wyjaśnione. Musieliby zmienić prędkość, czyli zużyć paliwo na wejście na taką orbitę i potem trzeba wylecieć z tej orbity w kierunku Słońca, czyli znów zużyć paliwo. Tutaj to jest chyba w ogóle dobry moment na to, żeby rzucić okiem na mechanikę orbitalną, na to, dlaczego zbliżenie się do Słońca jest ekstremalnie trudne i na to, dlaczego ta animacja jest błędna. Zbliżenie się do Słońca jest trudniejsze i wymaga więcej energii niż opuszczenie Układu Słonecznego. Wydaje się to dziwne, ale wyjaśnienie jest dość proste. Prędkość ucieczki z Układu Słonecznego wynosi 42 km na sekundę. Ziemia orbituje wokół Słońca z prędkością 30 km na sekundę, z nami na powierzchni, no i my tę prędkość dziedziczymy. Czyli z Ziemi musimy sobie nadać jeszcze tylko 12 km na sekundę i mamy te 42, żeby odlecieć w gwiazdy. Z drugiej strony, żeby opaść na Słońce, musimy zejść z jego orbity, czyli całkowicie wytracić prędkość orbitalną Ziemi, czyli te 30 km na sekundę. Jeżeli odpalimy silniki tak, to wydłużymy orbitę, a w ogóle nie wytracimy tej składowej ruchu, więc musimy nadać sobie 30 km na sekundę odwrotnie do ruchu orbitalnego. Co nie jest łatwe, bo mamy za słabe rakiety. Dlatego na przykład sonda Parker wykorzystywała Wenus do 7-krotnej asysty grawitacyjnej, ale spowalniającej, żeby zbliżyć się do Słońca minimalnym kosztem. Co było dosyć ciekawe, bo zwykle sondy robią asysty raczej przyspieszające. No i w ogóle poruszanie się po Układzie Słonecznym w pobliżu ciał niebieskich to jest właśnie taniec z ich orbitami. Możemy na taką orbitę wchodzić, schodzić z niej, podnosić ją, obniżać, wydłużać, wykorzystywać planety do przyspieszania i zwalniania, czy osiągać prędkość ucieczki. Natomiast nie możemy zrobić tak. Nie możemy podlecieć do ciała i się przy nim zatrzymać, zwłaszcza przy Słońcu, ponieważ na to Słońce spadniemy. Musielibyśmy cały czas walczyć z jego grawitacją za pomocą silników. Idziemy dalej. Oni po opuszczeniu orbity Merkurego chcą podlecieć do tego punktu i zrzucić bombę. Tutaj pisze Payload Release Point, a tutaj jest pokazana pozycja Ikarusa 1. Kappa mówi, że no kurczę blade, prawie im się udało trafić i że minął ich o zaledwie 10 tysięcy mil. Okej, czyli najwyraźniej tę bombę muszą zrzucić w jakimś bardzo konkretnym i ściśle wybranym miejscu. Tutaj. Dlaczego? Na razie nie wiadomo. Ale nawigator mówi, że mógłby lekko zmienić ich trajektorię i podlecieć prosto do Ikarusa 1. No i rozpoczyna się dyskusja, czy powinni to zrobić. Serel zauważa, że mimo ryzyka istnieje zysk w postaci zdobycia drugiej bomby, czyli drugiej szansy, bo z jedną bombą nic nie jest pewne. Co nie bardzo rozumiem, bo zakładałem, że naukowcy z Ziemi no to chyba wszystko mieli po milion razy policzone i są pewni, że to odniesie skutek, a Serl mówi teraz, że z tą bombą to w sumie nic nie wiadomo. W każdym razie decyzję zrzucają na biednego Kappę, genialnego fizyka, który jednak nie wie co robić, więc idzie spytać komputera. No i tutaj dopiero dowiadujemy się, znaczy widzimy, jak ta misja ma wyglądać. Sztuczna inteligencja Ikarusa generuje symulację wizualną tego, co się stanie. Docierają nad swój punkt, następuje separacja części tylnej i załoga ma 4 minuty na rozpoczęcie ucieczki do domu, bo za te 4 minuty odpalą się automatycznie silniki części przedniej i bomba sama poleci w Słońce. Zwróćcie teraz uwagę, bo to później będzie istotne, że ta mała tarcza części załogowej jest za mała, żeby osłaniać tę długą antenę. Widać to też w dalszej części filmu, więc tam musi być jakiś mechanizm jej składania, żeby ona się nie spaliła, bo radiowy potem mówi, że ona jest potrzebna przy powrocie. Zwróćcie też uwagę, że ta mała tarcza musi mieć w środku z zewnętrznej strony właz łączący ją z częścią ładunkową i dużą tarczą, więc ten właz jest słabym ogniwem. No i najważniejsza rzecz, bo ja tu nigdzie nie widzę silników, które ich zabiorą do domu. Bo silnik sekcji załogowej widzimy z tyłu, tutaj. I ten statek porusza się w kierunku tarcz. Ale po separacji ten statek, jak widzimy, ma poruszać się w przeciwnym kierunku i wrócić na Ziemię. A w tej małej tarczy nie ma żadnego silnika. Tam jest właz. Gdyby twórcy filmu nieco lepiej orientowali się w temacie trajektorii orbitalnych, to wcale nie musieliby się martwić tym, w jaki sposób ich statek ma nagle ruszyć z powrotem na Ziemię, bo to jest kompletnie bez sensu. Temu statkowi należało nadać bardzo wydłużoną orbitę eliptyczną od samej Ziemi i zadbać tylko o to, żeby ten statek obracał się tarczą do gwiazdy. On sobie wróci w okolice orbity Ziemi sam, bez silnika. Nie musicie nic robić. Wystarczy przy Ziemi wytracić większość tej składowej. I przy Ziemi odpalacie silnik, żeby wrócić na orbitę kołową. No tylko, że niestety w takim układzie do przepisania byłby praktycznie cały scenariusz, bo nic by się nie zgadzało. Bo ten film dzieje się w takim kosmosie, w którym działają zupełnie inne prawa ruchu. I to na nich bazują wydarzenia. Dobra, w każdym razie po separacji część przednia z bombą sama uruchamia rakiety i leci w Słońce. I ma wlecieć w dziurę koronalną w południowej czapie polarnej Słońca. Tak mówi komputer. Więc ta trajektoria z Merkurego prowadzi w rejon bieguna południowego Słońca. Natomiast wlatywanie w dziurę koronalną sugeruje, że mamy w Słońcu jakieś otwory, przez które można sobie wlecieć do środka niczym tunelem i dotrzeć do jego jądra. Struktura pola magnetycznego otwarta, mówi GPT statku, zgodnie z naukowym opisem dziur koronalnych, bo linie pola magnetycznego się tam nie domykają. Ale to nie oznacza, że to są jakieś fizyczne dziury. To są obszary o nieco niższej temperaturze i gęstości, które jednak i tak są wysokie. To nie są dziury w dosłownym znaczeniu. Następnie komputer się zacina i mówi, że nie, że już za dużo zmiennych i dalsze przewidywania są niepewne, więc ja odmawiam odpowiedzi. Kappa rozkłada ręce i mówi kapitanowi, że no przykro mi bardzo, nie można powiedzieć, co się stanie i zaczyna tłumaczyć, że ogromna prędkość bomby względem Słońca sprawi, że czas i przestrzeń zleją się ze sobą i wszystko będzie wykrzywione i niekwantyfiko... Dobra, Kappa, powiedz po prostu, że nie byłeś na tych zajęciach, bo spadkowi tej bomby na Słońce nie towarzyszyłyby żadne silne efekty relatywistyczne, bo byłby to spadek zbyt powolny. A poza tym to, w czym problem? Takie efekty nie załamują praw fizyki. Bierze się na nie poprawkę i tyle. W każdym razie Kappa mówi na końcu, że przychyla się do zdania Searla, że lepsze są dwie niepewne bomby niż jedna niepewna bomba, więc decyzja zostaje podjęta. Lecą do Ikarusa 1! Statek opuszcza orbitę Merkurego i znów słyszymy ładne słusz w kosmosie, no i spalają paliwo. Okej. W ogóle ten silnik, zauważcie, on jest z tyłu i pcha tę cienką, modułową konstrukcję w kierunku supermasywnego frontu. Ser się znowu przypieka, Kappa ma koszmar, że spada na Słońce, Kappa chyba kręci z pilotką. Wybucha alarm, wszyscy pędzą na mostek, rozpoczyna się drugi kryzys. Nawigator mówi, że sknocił, bo przestawił ich trajektorię ręcznie, żeby podlecieć do tego Ikarusa 1. No ale niestety zapomniało mu się, że trzeba też zmienić orientację paneli tarczy. Bo ta tarcza to ona się składa z takich klapek. A sztuczna inteligencja, no to ona też nie zauważyła i wyszła różnica nachylenia o ten jeden stopień i Słońce przypiekło jakieś elementy. Muszą teraz wyjść na zewnątrz boczną śluzą i to sprawdzić, bo też czujniki przypaliło i właściwie nie wiadomo, co jest zepsute. Tak więc wygląda na to, że docieramy do punktu, w którym ktoś zginie. Na ochotnika zgłasza się Kaneda, a Mace zgłasza Kappę, a ten się zgadza. Dlaczego Mace zgłosił Kappę, tego nie wiadomo. No ale idą w tych złotych kombinezonach na zewnątrz. I następne kilka scen to jest jakiś kompletny chaos i ja nic z tego nie rozumiem, bo tak. Pilotka przejmuje od sztucznej inteligencji kontrolę i mówi, że muszą obrócić cały statek, aby część tej tarczy znalazła się w cieniu siebie samej. Bo Kaneda i Kappa muszą wejść na tę tarczę, na tę zewnętrzną złotą część i tam coś naprawić. No bo okazuje się, że ta tarcza wystawiona na mordercze promieniowanie Słońca zawiera ruchome elementy, które mogą się zepsuć i które da się naprawić wyłącznie wychodząc na tą tarczę. Tutaj jest pokazany ten obrót i widać, że prawie połowa tej tarczy jest teraz w cieniu. No bardzo ładnie. Ale tutaj jest schemat tego obrotu i to jest kąt około 50 stopni. I nie ma możliwości, żeby przy takim kącie zrobił się cień na połowie tarczy. Przecież tu nawet widać, że promienie nadal ją omiatają. Żeby taki cień się zrobił, to trzeba by obrócić to jakoś tak, wtedy na tej połowie tarczy faktycznie mamy cień. Tylko, no, nie wiem, czy dostrzegacie tu pewien problem. No, cała ta sekcja załogowa ulega spopieleniu, więc pan reżyser Boyle w końcu zrobił tak, że tutaj pokazał taki obrót, że tylko jakaś tylna antena się spali, nic wielkiego, a tutaj pokazał taki obrót, że można spokojnie fajnie wyjść na te złote tarasy. I to musiał być chyba błąd na etapie scenariusza, bo potem w ruch poszło nagrywanie scen, długotrwałe i drogie tworzenie renderów, a potem doszli do tej sceny i stwierdzili, że ojej, budowa statku nie zgadza się ze scenariuszem, ale już było za późno. Druga niejasna sprawa to to, że wcześniej obrót o zaledwie 1 stopień wywołał jakieś uszkodzenia na tarczy. No ale teraz to oni robią obrót o 50 stopni. W każdym razie widzimy, w czym problem. Te cztery panele są tutaj odchylone. Oni są tutaj i muszą potuptać tutaj i je zamknąć ręcznie. No i jak się pewnie spodziewacie, coś się wydarza. Ta antena, która wylazła na światło słońca, odbiła jego promień w kierunku ogrodu tlenowego. Sztuczna inteligencja przejmuje kontrolę i zaczyna sama obracać statek do normalnej pozycji tarczy z kanedą i kapą na niej. Próbują to anulować, ale komputer odmawia, mówi, że misja jest zagrożona. Pytają dlaczego. Sztuczna inteligencja odpowiada: pożar w ogrodzie tlenowym. Ale zaraz, bo ja mam pytanie do ciebie, sztuczna inteligencjo. Dlaczego nie przejęłaś kontroli wcześniej, wtedy kiedy nawigator sknocił starczą? Przecież wtedy to też było zagrożenie misji. W każdym razie, niestety, no chłopaki nie mogą wrócić, bo jeszcze muszą zamknąć te trzy otwarte klapy, inaczej statek spłonie. Tylko znowu, nie wiadomo dlaczego spłonie, bo przecież ta tarcza jeszcze przed chwilą była w pełnym słońcu i jakoś nic się nie stało. Próbują znowu anulować polecenie komputera jakimś specjalnym rozkazem, ale Mace się sprzeciwia, patrząc na ten obraz tutaj i skazuje kanedę i kapę na zagładę. Nic nie jest wyjaśnione, w ogóle nic, więc musimy się domyślać z tego obrazu, na co on patrzy. I chyba chodzi o to, że moduł napędowy zostanie zniszczony, jeżeli zniszczony zostanie ogród, bo to jest połączone. A prawdopodobieństwo zniszczenia ogrodu na ten moment to 62% i rośnie. No więc Mace przekonuje kanedę, Kaneda wydaje wyrok na siebie samego i staje przed Ra. Może gdyby miał srebrny kombinezon, to miałby sekundę dłużej i zdołałby doskoczyć do wazu. No ale trudno. Pierwszy bohater jest martwy. Ale kapa zdążył. Trzymamy się schematu. Jeden bohater naraz. Ciekawa to jest w ogóle reakcja Serla. Jego kapitan właśnie kończy żywot, a psycholog Serl krzyczy na niego, żeby opisał, co widzi.
Kaneda!
W ogóle to chciałbym zauważyć, że astronauci na spacerach kosmicznych są przypięci smyczami. Gdyby na krawędzi został trzeci astronauta i miał wciągarkę podłączoną do ich kombinezonów, to Kaneda pewnie by przeżył. Przeżyłby też, gdyby odwracali się trochę wolniej. Poza tym pojawia się też kolejne pytanie, mianowicie po co oni obracali ten statek w ogóle? Dlaczego komputer podjął taką decyzję? Ogród już się palił, tak? Jego zgaszenie nie miało żadnego związku z pozycją statku. Pożar ogrodu wybuchł dlatego, że ta antena skierowała na niego wiązkę światła, bo wylazła poza cień tarczy. Jeżeli obawiali się, że ta antena za chwilę znowu coś podpali, więc lepiej ją schować, no to dlaczego po prostu jej nie zatrzymali w pozycji zacienionej? Przecież ona się obraca i chowa teraz cyklicznie w cieniu. Tu jest jej obracająca się oś, jak rozumiem. I to jest napędzane elektrycznie. No to weźcie po prostu to wyłączcie, jak ona będzie w cieniu, na przykład w takiej pozycji. Po co obracać cały statek i skazywać dwie kluczowe postacie na spopielenie? Albo po prostu złóżcie antenę, bo taki system powinien tam być. W ogóle to jest kolejny genialny element designu tego statku, że antena, która wystaje poza obrys małej tarczy, potrafi zadziałać jak lustro. No ale cóż, mleko się rozlało, Kaneda umarł. Niestety z tym pożarem to też nie jest tak łatwo, bo przestały działać zraszacze i komputer mówi, że no przykro mi bardzo, będzie się paliło przez 6 godzin, co narazi systemy. Więc Mace wymyślił, że trzeba zalać płonący ogród tlenem.
What?
To ma doprowadzić do zjawiska rozgorzenia i szybszego wypalenia się pomieszczenia. No taki raczej ekstremalnie niebezpieczny i ryzykowny zabieg na statku kosmicznym, bym powiedział. A może tak użyjecie, no, taki luźny pomysł. Nie butli z tlenem, tylko butli z CO2, które też tam muszą być w tym ogrodzie, skoro ogród ma nadprodukcję tlenu. Albo inaczej. Słuchaj, Mace, poziomka. Wstajesz teraz i idziesz. Podchodzisz do komputera i mówisz mu tak: Siri, rozhermetyzuj ogród. I nikt nic nie powie. Pożar ugaszony. I trzeba to było zrobić od razu, Mace, jak Kaneda jeszcze żył. A nawet jeśli to jest tak zaprojektowane, że poszczególnych sekcji nie da się rozhermetyzować osobno, to można było rozhermetyzować całą sekcję załogową, a schować się w kombinezonach i w sekcji z bombą, która ma właz hermetyczny i śluzę. A potem wpuścić do sekcji załogowej trochę tej gigantycznej ilości powietrza z pomieszczenia z bombą lub po prostu użyć tego tlenu, który zgromadzili na powrót. A uratowany ogród, korzystając z CO2, uzupełni potem zapas, skoro wytwarza nadmiarowo, jak mówiła botaniczka. No dobra, no. Pożar ugaszony zgasił się jakimś cudem po zalaniu go tlenem. No i jakoś odzyskali operacyjność. Dowodzi teraz radiowiec i mówi, że słuchajcie, niestety straciliśmy tyle tlenu, że nie jesteśmy nawet w stanie dolecieć do punktu zrzutu bomby. Także no dziękujemy Mace, pracownik miesiąca. I że w tym momencie jedyną nadzieją jest podlecieć do Ikarusa 1 i skorzystać z jego zapasów. Tylko chwila, bo dlaczego tlenu starczy na dotarcie do Ikarusa 1, a do punktu zrzutu nie starczy? Przecież to było zaraz obok. No ale okej, lecą do Ikarusa 1, a i tu jeszcze jest tajna spiskowa rozmowa. Otóż rozgoryczona botaniczka stwierdza, że tlenu by wystarczyło, gdyby tylko trzy osoby przestały go zużywać. No ale nieważne, bo mamy przeskok, Kappa i pilotka idą coś sprawdzić w bombie i widzimy to oto pomieszczenie. Tu idzie pilotka. Czy wy widzicie kubaturę tej hali? Ile tutaj jest powietrza? To wygląda jak przestrzeń o wielkości stadionu. Załóżmy 100 na 100 metrów i z 20 metrów wysokości. Na statku kosmicznym. To jest 200 tysięcy metrów sześciennych powietrza. To jest oddychania dla całej załogi na całe lata. A oni tu knują, czy kogoś nie wyrzucić za burtę. Kappa w poetyckim uniesieniu opisuje mechanizm eksplozji ich bomby i mówi, że najpierw pojawi się cząstka, która podzieli się na dwie, a potem one podzielą się na dwie i dalej, aż narodzi się nowa gwiazda. No i trochę to przypomina proces reakcji rozszczepiania, a nie fuzji. W każdym razie dolatują do Ikarusa 1 i stykają się z nim tarczami tak, że jedna zachodzi za drugą. Serel znowu się opala, a tutaj mamy sytuację, w której złota tarcza Ikarusa 1, która znakomicie odbija podczerwień, zaczyna znakomicie odbijać tę podczerwień na spodnią, niechronioną część tarczy Ikarusa 2 i nic się złego nie dzieje. No ale piękny widok to jest, założę się, że gdyby Kaneda to zobaczył, byłby wzruszony, chociaż mógłby być jeszcze bardziej wzruszony, gdyby wpadł na to, że mogli najpierw podlecieć do Ikarusa 1 i użyć jego tarczy do zacienienia własnej tarczy. I wtedy dopiero spokojnie wyjść sobie na spacer. Bo zdaje się, że był na to czas, bo nic szczególnego nie działo się od momentu wykrycia uszkodzenia do zmiany orientacji ich tarczy. Piekło wybuchło dopiero, kiedy antena podpaliła ogród. Istniała też inna możliwość ocalenia Kanedy, jeszcze lepsza niż chowanie się za Ikarusem 1, ale najpierw obejrzyjcie te sceny. Oni podlatują do Ikarusa 1 i oddzielają sekcję załogową swojego Ikarusa 2 i lecą nią do Ikarusa 1, żeby do niego przydokować. W taki prostopadły sposób. Teraz cofnijmy się do tego momentu, kiedy komputer pokazuje wizualizację zrzutu bomby. Po separacji oni w module załogowym oddzielają się i wracają na Ziemię. Moduł załogowy ma tę swoją własną tarczę. A jeśli tak, to w tym momencie akcji, tuż przed spacerem po tarczy, należało zrobić taki manewr. Separacja, złożenie anten, jeśli wystają poza obrys małej tarczy, przelot przed tarczę główną, zasłonięcie małą tarczą fragmentu dużej tarczy, naprawa tarczy głównej w cieniu tarczy małej, powrót modułu, Kaneda żyje, ogród tlenowy jest cały, nie zużyli tlenu, misja jest niezagrożona. Wiecie co, to jest w ogóle taka sytuacja, że jedne problemy generują kolejne i tworzą paradoks. No bo tak, twórcy chcieli, żeby wystająca antena podpaliła ogród, więc ta antena musiała być długa. No to zrobili ją długą, ale teraz ona wystaje poza obrys tej małej tarczy, więc zostanie spalona przy powrocie. Ale radiowy powiedział, że ona jest potrzebna przy powrocie, zatem musi istnieć system jej składania przy powrocie. Ale skoro istnieje system składania tej anteny, to dlaczego nie złożyli tych anten przy obracaniu statku? No tak sobie myślę, nie? Bo nie mogę odżałować tego Kanedy. Black hole, sun, won't you come and wash away the brain? Black hole, sun, won't you come? Won't you come? Won't you come? Niezła ta scena jest w ogóle i porównajcie sobie tę scenę i całe jej budowanie do pierwszego zgonu w filmie Jądro Ziemi. No to jest przepaść jak dla mnie. W ogóle to w obu przypadkach, nie wiem czy pamiętacie, zginął kapitan, który poszedł coś sprawdzić na froncie statku wiązącego bombę atomową i wpadł do piekła. Ale dobra, idziemy dalej, bo zbliża się najciekawszy moment tego filmu. Więc zadokowali Ikarusem 2 do Ikarusa 1, tą częścią tutaj, i weszli na pokład. Do statku, przypomnę, który od 7 lat nie dawał znaku życia, a wchodzą bez kombinezonów, ani nawet masek tlenowych. Bo oni usunęli sceny, gdzie pilotka mówi, że atmosfera jest w porządku. Czemu usunęli, nie wiadomo.
Fool of a Took.
Teraz to. Zadokowanie do siebie w taki sposób dwóch tak ogromnych stacji byłoby ekstremalnie trudne i niebezpieczne. Oni nawet tych ruchomych anten nie wyłączyli i to się wszystko rusza. W środku jest pełno kurzu i pada dziwne przypuszczenie Serla, że to jest ludzka skóra. Tym kurzem jest pokryte całe wnętrze i wszystkie sprzęty na kilkumilimetrową warstwę. Nie wiem, jakie zjawisko mogłoby wyjaśnić takie zakurzenie statku w ciągu 7 lat ciszy i spokoju. Jeżeli większość kurzu to łuszczący się na bieżąco na skórek, włosy i fragmenty tkanin i tak dalej, i jeżeli załoga zginęła te 7 lat temu, no to skąd brał się nowy kurz i to w takiej ilości? Rozdzielają się na pojedyncze osoby i przeczesują statek. Ogród rośnie nieprzerwanie od 7 lat. Działa też część komputerów, oprócz głównego, pokładowego. Jest woda, nie ma załogi. Mace włącza nagranie kapitana Pinbakera, który na nim przejawia już daleko posunięte objawy szaleństwa. Kappa testuje bombę, która również działa normalnie, ale Mace odkrywa ślady sabotażu. Komputer pokładowy zniszczony, nie można uruchomić silników, więc bomba jest bezużyteczna. Oraz Serl znajduje załogę w obserwacyjnym, która jest zwęglona, bo filtr był całkowicie otwarty. No teraz tam jest ciemno, bo to okno jest zasłonięte ich tarczą Ikarusa 2. Statkiem wstrząsa eksplozja, katastrofa się wydarza i rozpoczyna się kryzys numer 3, najciekawszy. Połączenie obydwu statków wybuchło i doszło do separacji, więc mamy teraz 4 osoby w Ikarusie 1 i 3 osoby w Ikarusie 2, a w zasadzie 2, bo trzecia jest nieprzytomna. A łącznik jest zniszczony. Pilotka krzyczy, chłopaki, wracajcie do śluzy. No, jest dramat, bo brak łącznika oznacza, że nie da się przejść pomiędzy statkami. Ale znajdują skafander. Niestety jest tylko jeden, a ich jest 4. Pada pomysł, żeby wysłać jedną osobę, a ona wróci z dodatkowymi kombinezonami. Ale Mace mówi, że to jest niemożliwe, bo śluza jest rozwalona. I kiedy tylko oni otworzą te drzwi, to nie będzie już możliwości ponownego wypełnienia tego pomieszczenia powietrzem. Wiecie co, to jest dobry moment, żeby to narysować, żebyśmy mieli jasność sytuacji. Tu jest śluza, którą można wypełniać i usuwać z niej powietrze. To jest konieczne, bo bez wyrównania ciśnienia nie można sobie otwierać drzwi pomiędzy próżnią a statkiem. Za śluzą jest pomieszczenie przejściowe, też zamykane hermetycznie, ale tutaj już nie ma opcji usuwania i wprowadzania powietrza. A z tyłu jest reszta statku. I na drugim Ikarusie jest tak samo i to było połączone tak. I teraz ta śluza wybuchła i ją rozerwało na pół. Na szczęście te drzwi były zamknięte, więc oni teraz stoją w tym pomieszczeniu i kiedy otworzą te drzwi, to tego pomieszczenia już się nie da wypełnić powietrzem. Więc pomysł był taki, że trójka idzie tutaj, zamyka te drzwi, a Kappa wylatuje sam i wraca z kombinezonami, tylko że wtedy nie będzie w stanie dostać się do pozostałej trójki, no bo tu jest próżnia i nie ma mechanizmu śluzowego. No a przynajmniej tak argumentuje Mace. Mace pakuje do skafandra Kappę, bo stwierdza, że tylko Kappa jest niezbędny do uruchomienia bomby i że on musi przeżyć. Pytanie, po co wcześniej wysyłał go na tarczę w takim razie? No, nieważne. Więc otworzą śluzę, a uciekające powietrze wypchnie Kappę w kierunku drugiej śluzy. No ale że kombinezon jest tylko jeden...
I guess you just have to be prepared to die.
No chyba, że jednak przeżyją, bo tak łatwo dać za wygraną wcale nie chcą i teraz robi się bardzo, ale to bardzo ciekawie. To jest najciekawszy moment tego filmu. Bo wpadają na szaleńczy pomysł. Ludzka natura nie poddaje się tak łatwo wizji końca i kiedy w zasięgu wzroku nie ma rozwiązań dobrych, ani nawet nie ma jako takich, to łapie się nadziei nawet bardzo mizernych. I taką ostatnią mizerną szansę bohaterowie upatrzyli w tym, że przeskoczą pomiędzy śluzami w otwartej przestrzeni kosmicznej wszyscy 4, ale trójka z nich zrobi to bez kombinezonów. Pani botaniczka słyszy to wszystko i mówi, chłopaki, tam są minus 273 stopnie Celsjusza. Drobny błąd, bo jest minus 270, nie jest to zero absolutne, a ponadto tam jest próżnia, czyli brak materii, która byłaby w stanie efektywnie odbierać ciepło od ich ciał. Oczywiście ciepło tam w końcu stracą, ale głównie przez wypromieniowywanie go, co jest bardzo niewydajne i powolne. Próżnia jest świetnym izolatorem, dlatego na przykład długo utrzymuje temperaturę płynu w termosach. Jeżeli wskoczycie zimą do rzeki, to wychodzicie się znacznie szybciej niż wskakując do czarnej próżni kosmosu. Minęłoby sporo czasu, zanim byście zamarzli. Utrata ciepłoty ciała nie jest żadnym problemem przez te kilkanaście sekund lotu pomiędzy tymi śluzami. Problemem jest ciśnienie, mimo że to jest tylko różnica jednego bara. Fakt, że bohaterowie skupiają się na temperaturze i kompletnie ignorują kwestię ciśnienia, no wskazuje, że tutaj nie był robiony jakikolwiek research w tej kwestii na etapie scenariusza, tylko posiłkowanie się wyłącznie jakimś własnym wyobrażeniem zbudowanym na wspomnieniach z innych, równie błędnych filmów z przeszłości. Pierwszym odczuwalnym efektem nagłego znalezienia się w próżni jest brutalne wyrwanie nam całego powietrza z płuc. Proces jest błyskawiczny, siłowy i następuje wbrew naszej woli. Następnie, kiedy w klatce piersiowej nie pozostanie już żaden gaz, płuca i jama ustna zaczynają parować. Parowanie kosztuje energię i w konsekwencji drogi oddechowe szybko się wychładzają, aż do temperatury bliskiej zamarzania. Reszta ciała traci jednak ciepłotę znacznie wolniej. Jakakolwiek próba zatrzymania oddechu wywołuje rozszerzanie się zamkniętego powietrza wewnątrz klatki piersiowej. Następuje barotrauma i uszkodzenie płuc. Barotrauma wystąpi również wtedy, kiedy nie wstrzymamy oddechu, jeżeli utrata ciśnienia będzie błyskawiczna, bo rozszerzające się powietrze nie zdąży wtedy uciec przez drogi oddechowe wystarczająco szybko, więc naprze na płuca, rozwalając je. Barotraumie mogą też ulec oczy i błona bębenkowa ucha. Dalej rozpuszczony w tkankach azot zaczyna przechodzić w stan gazowy, ślina na języku i łzy zaczynają wrzeć. Zaczyna również wrzeć woda zamknięta w samym ciele. Zjawisko nosi nazwę ebulizmu. Wszystkie tkanki miękkie zaczynają się rozdymać. W konsekwencji następuje ściskanie naczyń krwionośnych i ograniczenie przepływu krwi. Aczkolwiek to nie ten mechanizm prowadzi do utraty przytomności. Naszym wrogiem stają się nasze własne płuca, bo w warunkach próżni płuca działają dokładnie odwrotnie od tego, co powinny robić. No bo tak, normalnie jest tak, że krew, która przepłynęła już przez tkanki i oddała im jakąś ilość tlenu, płynie sobie dalej i jest kierowana z powrotem do serca, które pchają potem do płuc, żeby tam uzupełniła tlen. Ta wracająca krew ma mniej tlenu niż świeżo natleniona krew tętnicza, ale nadal jakiś tlen posiada. Ciśnienie parcjalne tlenu wynosi w tej zużytej krwi 40 mm Hg. W płucach ładuje go więcej, bo ciśnienie parcjalne tlenu w pęcherzykach płucnych jest wyższe, 100 mm Hg, więc tlen jest wpychany do tej krwi zjawiskiem dyfuzji z większego stężenia do mniejszego, a potem ta natleniona krew trafia do serca i dalej do tętnic. Natleniona krew ma teraz 95 mm Hg tlenu, a przepływa naczyniami włosowatymi obok wygłodniałych tkanek, w których jest tylko 30-40 mm Hg tlenu, więc teraz ten tlen wpycha się z krwi do tkanek. Znowu dyfuzją, a krew wraca sobie z powrotem. No i koło się zamyka. Czyli dyfuzja jest naszym przyjacielem, ale za chwilę stanie się wrogiem, bo kiedy jesteśmy w próżni, to wszystko staje na głowie. Kiedy teraz zużyta krew naczyniami włosowatymi przepływa przy pęcherzykach płucnych, to dyfuzja też działa, tylko że w drugą stronę, bo teraz ciśnienie parcjalne tlenu w tej zużytej krwi jest wyższe niż na zewnątrz, więc płuca nie tylko nie dodają więcej tlenu do krwi, ale usuwają z tej krwi resztki tlenu, które tam się znajdowały. We krwi jest teraz mniej tlenu niż było przed wejściem do płuc. Natomiast serce pompuje to dalej i pcha teraz tę krew okradzioną z resztek tlenu do wszystkich części ciała. Ta odtrenowana krew potrzebuje tylko kilku sekund na dotarcie do mózgu i następuje utrata przytomności. Aby mieć jakąkolwiek szansę na przeżycie, to powrót do normalnego ciśnienia parcjalnego tlenu w pęcherzykach płucnych musi nastąpić w czasie nie dłuższym niż 90 sekund. I im szybciej, tym lepiej, a najlepiej, żeby to była atmosfera 100% tlenowa. Nawiasem mówiąc, powyższe informacje dotyczące ebulizmu i czasu przytomności pochodzą z licznych opublikowanych badań nad zwierzętami, które przeprowadzano na zlecenie NASA w latach 60. No dosyć ciężkawa lektura to jest, muszę powiedzieć, ale przestudiowałem sobie te badania, żebyście wy nie musieli. Obejrzałem też sobie chyba wszystkie próby pokazania takiej sytuacji na filmach i w serialach i można chyba z dużą dozą pewności stwierdzić, że żaden film i żaden serial nie pokazuje tego prawidłowo. Widzimy spokojnych ludzi łagodnie wydychających powietrze, całkowicie bzdurne efekty natychmiastowego zamarzania, widzimy wstrzymywanie oddechu i tak dalej. Widzimy nawet, jak astronauta z własnej woli otwiera sobie wizjer, bo coś go uwiera. Generalnie oceniając po większości filmów, powszechne przekonanie o tym zjawisku jest takie, że jest jedynie po prostu bardzo zimno i nie ma tlenu. Do tych scen jeszcze wrócimy, ale teraz wróćmy do badań. I postaram się, żeby nie było jakoś bardzo drastycznie, nie?
Gordon, here you are. We just sent the sample down to the test chamber.
Większy ssak poddany raptownemu przejściu w stan bliski próżni. Obserwacja zewnętrzna. Najpierw pojawia się dezorientacja i pobudzenie. Następnie rozpoczyna się puchnięcie ciała. Utrata świadomości występuje po około 9 sekundach. Dalej upadek na podłogę. Treść żołądka i jelit zaczyna wrzeć i pojawiają się gwałtowne wymioty, nietrzymanie moczu i defekacja. Puchnięcie postępuje, w jego wyniku kończyny wyprostowują się, a ciało przypomina napompowaną powietrzem kukłę. Ja tego nie zmyślam, tak jest napisane w tych badaniach. Rozmiary poszczególnych części ciała zwiększają się nawet dwukrotnie. Język pokrywa się lodem. Pojawiają się drgawki. Po przywróceniu ciśnienia, zwłaszcza atmosfery bogatej w tlen, poprawa następuje szybko, pod warunkiem, że czas ekspozycji nie był zbyt długi. Znika opuchlizna, oddech wraca samoistnie. Po doświadczeniu może utrzymywać się częściowy paraliż, ślepota, dezorientacja, krańcowe zmęczenie, zaburzenia neurologiczne. Większość symptomów mija całkowicie z czasem. Nieprzyjemne rzeczy dzieją się też z krwią. Krew żylna, która ma niskie ciśnienie, zaczyna wrzeć. Niemal natychmiast po ekspozycji na próżnię, na wejściach żył głównych do prawego przedsionka serca pojawiają się bąbelki pary wodnej. Bąbelki rosną i cofają się w żyłach aż do naczyń włosowatych, które następnie blokują. Powrót krwi zostaje ograniczony, do serca trafia więc mniej krwi, więc z kolei spada ciśnienie tętnicze. W konsekwencji bąbelki pojawiają się również w tętnicach i w samym sercu. Kiedy ilość pary wodnej przekracza pewną wartość, serce pracuje na pusto i przestaje pchać krew do tętnic. Bąble pojawiają się nawet w tętnicach wieńcowych, które zasilają samo serce. W eksperymentach z psami ich tętno po 90 sekundach spadało do 10 uderzeń na minutę. To jest jedno uderzenie na 6 sekund. W innych przypadkach całkowite zatrzymanie akcji serca występowało nawet w ciągu 15 sekund. U niektórych zwierząt pojawienie się pierwszych bąbli pary wodnej w samym sercu obserwowano już po pierwszej sekundzie eksperymentu. Kiedy serce przestawało bić całkowicie, śmierć była już nieunikniona, nawet pomimo prób resuscytacji. Po przywróceniu ciśnienia bąble pary wodnej znikają natychmiast, ale już azot potrzebuje więcej czasu, krąży w krwioobiegu i wywołuje dalsze problemy. Jeśli chodzi o mózg, monitorowano EEG szympansów. Użyteczna świadomość, i to jest ważne, utrzymywała się około 10 sekund. Po 45 sekundach wyłączała się cała kora mózgowa, po 75 sekundach mózg był elektrycznie cichy. Takie eksperymenty przeprowadzano m.in. tutaj, w laboratorium bazy Holloman Sił Powietrznych USA. Znalazłem nawet archiwalny film popularyzatorski z 67. Utrzymany w tym charakterystycznym zimnowojenno-pompatyczno-patriotycznym tonie, wiecie. Dzielne szympansy z dumą dokładają się do zwycięstwa Ameryki w kosmicznym wyścigu, czy coś. No, ale film naturalnie nie pokazuje tego, co jest opisane w samych badaniach. A kiedy pan naukowiec załącza tutaj próżnię, to owszem, pokazany jest szympans, tylko że w normalnych warunkach i oni tutaj przyspieszyli tempo, że on tak niby nie reaguje. No to jest kłamstwo. W ogóle ciekawe, bo części oryginałów tych badań ja nie byłem w stanie odnaleźć online. Nie ma ich nawet na Sci-Hubie ani w Anna's Archive. Jakby wyparowały. Są tylko ich cytaty i omówienia. Dużo znalazłem też w tej książce Bioastronautics Data Book. No generalnie włos się jeży przy czytaniu tego, co tu jest napisane. Tak więc podsumowując to wszystko, my sami na jakąkolwiek świadomą reakcję mamy zaledwie około 10 sekund i to pod warunkiem, że zachowamy spokój, a tak nie będzie. No bo zwierzę to nie wiedziało, co je za chwilę spotka, a my będziemy wiedzieć i nasze serce będzie szalało. Natomiast potem mamy dalsze 80 sekund max na to, aby jakaś dobra dusza wtargała nasze groteskowo spuchnięte ciało do normalnego ciśnienia. Wtedy mamy szansę na przeżycie, ale te kilka sekund przytomności daje naprawdę bardzo niskie możliwości zastosowania jakiegokolwiek autoratownictwa. No i najlepszy przykład to Volkov, Patsajew i Dobrowolski, jedyni ludzie, którzy zginęli w kosmosie. Na orbicie przedwcześnie otwarł się jakiś zawór i błyskawicznie ewakuował powietrze. Kosmonauci byli w takich pozycjach, które sugerowały, że oni próbowali naprawić tę sytuację. No ale na to nie pozwolił im właśnie czas użytecznej świadomości. Zatem nasi filmowi bohaterowie musieliby tu z góry zaplanować i natychmiast wykonać to, co oni chcą zrobić, a potem liczyć już tylko na ratunek od osób trzecich. No dobrze, to zobaczmy, co oni zrobili. Ich pierwszym odruchem jest, jak widzimy, zrywanie ze ścian izolacji termicznej i owijanie się nią na wzór jakiegoś improwizowanego płaszcza termicznego. No to jest całkowita strata czasu i wprowadzenie widza w błąd. Te ubrania są ostatnim, czego teraz potrzebują. A nawet mogą im zaszkodzić, bo ta folia może po prostu o coś zahaczyć podczas lotu. No ale znowu pojawia się komplikacja. Searle zauważa, że te drzwi to jednak można otworzyć tylko z tego miejsca, bo guzik jest gdzieś tutaj, a zatem jeden z nich i tak musi zostać, żeby ten guzik nadusić. Zgłasza się Searle. Czy nie dałoby się go nadusić zdalnie, albo nadusić bez zamykania tych drzwi? No dobra, reszta przygotowuje się do skoku. Owinięci w folii Mace i radiowy łapią za ręce kombinezonu kapy. To jest niesamowite ujęcie w ogóle. Cała ta sekwencja jest perełką. Mace mówi do radiowego: zamknij oczy i powoli wypuszczaj powietrze. Searle uderza w guzik i otwiera ich drzwi. Bohaterowie wystrzeliwują ze śluzy, wyrzuceni podmuchem uciekającego powietrza. Robi się biało, para wodna skondensowała przy nagłym spadku temperatury, plus dla filmu. Trójka bohaterów wylatuje, niestety radiowy uderza w jakiś fragment rozsadzonego kadłuba i odrywa się od kapy. Słyszymy, jak jękną auć w kosmosie i to bez powietrza w płucach. Kapa i Mace lecą dalej razem. Mace odrywa się od kapy. Żaden nie trafia w śluzę. Mace chwyta się poręczy, co oznacza, że nadal jest przytomny, a minęło 20 sekund i absolutnie nie powinien być przytomny. Radiowy znowu w coś uderza i wydaje z siebie kolejne auć. Kapa łapie Mace'a i wrzuca go do śluzy, ale radiowy jest poza zasięgiem i kapa go porzuca. Drzwi się zamykają. I tu jest bardzo zabawny moment, bo na zewnątrz jest kosmos, nie? To jest zerowe ciążenie. No i pan Boyle, chcąc nie chcąc, musiał pokazać, że bohaterowie lecą i wiszą w przestrzeni. Ale na pokładzie jest magiczne ciążenie. Tylko że w tej śluzie to jeszcze nie. Dopiero za tymi drzwiami. To jak myślicie, w którym momencie następuje przejście z jednego stanu do drugiego? Otóż następuje ono w momencie wypełnienia śluzy powietrzem. Wraz z powietrzem do pomieszczenia cudownie wpada też ciążenie i bohaterowie lądują na podłodze. No i Mace ma odmrożoną dłoń. No nie, ta dłoń nie byłaby odmrożona. On ma tu wręcz martwicę widoczną. No i widzimy jeszcze ostatnie chwile życia radiowego, który w coś uderza i rozsypuje się jak kryształ. Już nie będę tego nawet pokazywał, ale to jest bzdurą, bo on nie zamarzłby na kości jeszcze przez wiele, wiele godzin takiego dryfowania. On w ogóle zachował przytomność i przez ponad minutę zachował też trochę gazu w płucach. Ta scena jest w ogóle bardzo sugestywna, mimo tego, że jest błędna. No dobra. To cofnijmy się teraz w czasie, bo Mace tutaj zadał ważne pytanie przed skokiem. Spytał, czy ktoś ma lepsze pomysły. No to zastanówmy się, czy mogli zrobić coś lepiej. No i oczywiście, że mogli. Więc po pierwsze, mogli zrobić coś, co zrobiliby prawdziwi astronauci. Mianowicie usunąć azot z tkanek. Jak astronauci wychodzą, to w środku kombinezonów mają tam obniżone ciśnienie względem pokładowego. Dzięki temu kombinezony aż tak się nie nadymają, nie muszą być tak pancerne i łatwiej jest się w nich poruszać. Ale w konsekwencji taki astronauta może zapaść na chorobę dekompresyjną, kiedy w jego ciele zacznie bąbelkować azot w takim niższym ciśnieniu. Więc astronauci pozbywają się tego azotu przed wyjściem na zewnątrz. Przez jakiś czas na stacji po prostu wdychają czysty tlen. Nasi bohaterowie zamiast owijać się bez sensu folią mylarową, powinni pobiec w głąb statku, znaleźć butle z tlenem, które tam powinny być, bo wszystko jest nietknięte, i wdychać ten tlen przez jakiś czas. Usunęliby tym samym jeden z wielu problemów, bąbelkowanie azotu, oraz pomogliby sobie z innym, zwiększyliby zapas tlenu we krwi i tkankach. Dalej, Mace powiedział, rób powolny wydech. No nie, powietrza nie wydychamy powoli, tylko na maksa opróżniamy płuca i zostawiamy otwartą głośnie, żeby reszta mogła wylecieć. Bo nawet jak wydusicie wszystko, co potraficie wydusić, tak zupełnie na maksa do końca, to tam w płucach jest jeszcze litr powietrza zalegającego. Trzecia rzecz, którą mogli zrobić, jeżeli już chcieli tak skakać, no to zrobić to w kontrolowany sposób. Należało chwycić się czegoś w tym pomieszczeniu, żeby nie wypaść ze strumieniem powietrza, wtedy dopiero otworzyć drzwi, zaczekać kilka sekund, aż ta dwójka straci przytomność, a stracą przytomność szybciej niż te 10 sekund z badań, bo ich serca galopują jak szalone w tym momencie i ta beztlenowa krew dotrze teraz do mózgu szybciej, a następnie spokojnie, w kontrolowany sposób, używając silniczków manewrowych, które kapa posiada w kombinezonie, przelecieć sobie z nimi do drugiej śluzy. łzy. Dodatkowo uprzejmie prosimy też botaniczkę i pilotkę o asystę, bo one sobie siedzą w fotelach i nie robią nic. Nawet tą śluzą steruje sztuczna inteligencja. Tymczasem na pokładzie ich Ikarusa są dodatkowe skafandry. Mace o nich wspominał. Jedna z nich powinna go ubrać i asystować na zewnątrz, a druga powinna czekać przy śluzie z pomocą i z tlenem, a nie z kocysiem. Gościu nie ma tlenu we krwi, zawał serca za chwilę, a tam mu kocyś przynosi. No tylko, że to wszystko to i tak tylko czysty eksperyment myślowy, bo te zabiegi wcale nie były potrzebne, ponieważ w ogóle nie był potrzebny sam ten skok. Ale po kolei. Najpierw powrót po Serla. Serl jest za tą grodzią. Kappa po wtarganiu tamtych dwóch bez skafandrów mógłby wrócić po Serla z pustym kombinezonem oraz z butlami powietrza. Zamknąłby swoje drzwi tutaj i wypuścił powietrze z butli. Ciśnienie się wyrównuje, Serl wchodzi do środka i ubiera kombinezon. Razem bezpiecznie wracają. No, tu by musieli uważać, bo otwarcie tych drzwi stąd wywali całe powietrze ze stacji, ale da się to zrobić. Kappa nawet nie musiałby takiej butli targać i wziąć sam kombinezon, bo jakaś butla z tlenem powinna być na pokładzie Ikarusa 1. Wystarczyło ją przywiązać do czegoś w tym pomieszczeniu i wtedy wyjść. Kolejna możliwość jest jeszcze lepsza, otóż nikt nie musiał skakać bez skafandra. Cała trójka golasów idzie tutaj i zamyka te drzwi. Otwierają kapie i on leci po trzy kombinezony. Wraca z nimi, zamyka te drzwi i teraz albo otwiera butlę, żeby ciśnienie wyrównać, a jak nie ma żadnej butli nigdzie, bo coś tam, to ona nawet nie jest potrzebna, bo oni mogą po prostu otworzyć te drzwi, nawet jak tutaj jest próżnia. Zrobiłby się chwilowy huragan, ale powinno się udać. Dlaczego powinno się udać? Przecież Mace mówił, że się nie da. Ale spójrzcie na te drzwi. To są one. Co tutaj widzicie? No właśnie, one się otwierają na to pomieszczenie zewnętrzne. W taki sposób. Więc jeżeli tutaj jest próżnia, a za tymi drzwiami będzie atmosfera reszty statku, no to otwieranie tych drzwi na próżnię nie walczy z ciśnieniem. Da radę je otworzyć, tylko się zrobi zawierucha straszna chwilowa, bo powietrze na statku ruszy gwałtownie do środka. Albo można je przewiercić, żeby było łagodniej. Tak więc cała czwórka by przeżyła. Gorzej jak nie ma trzech kombinezonów, wtedy by trzeba latać pojedynczo i wywoływać taki huragan kilka razy. Ale czy aby na pewno? Otóż nie, bo istnieje jeszcze jedna możliwość, bo oni wszyscy na czele ze scenarzystą i z reżyserem dostali nagle zbiorowego zaniku pamięci i zapomnieli, że ten statek, obydwa te statki, nie mają jednej śluzy powietrznej, tylko mają po dwie śluzy powietrzne. Druga śluza jest na wejściu do części z bombą. Sam Kappa z niej korzysta w końcówce filmu, przedostając się z próżni kosmosu do atmosfery 1 bar przy bombie, więc tam musi być mechanizm śluzowy. Nie wiem też, czy czasem nie ma trzeciej śluzy po tej stronie tego łącznika, bo to też są drzwi na próżnię, więc wypadałoby śluzę dać. No ale na pewno są dwie, tak więc cała trójka powinna przejść za tę śluzę do ładowni. Kappa otwiera te drzwi, potem się gdzieś klinuje i otwiera te drzwi. Teraz cała część załogowa jest rozhermetyzowana i on leci po skafander i kursuje sobie do tej śluzy ze skafandrem, tam i z powrotem, aż wszyscy bezpiecznie wrócą. I założę się też, że są inne możliwości, to napiszcie w komentarzach, jak coś wymyślicie. Jak ocalić Serla i Radiowego i wcześniej Kanedę? W każdym razie oni postanowili wybrać najgorszy, kompletnie bezsensowny i najbardziej niebezpieczny wariant, jaki tylko mogli wybrać, po czym jeszcze go źle zrealizowali. Plus całkowicie zrezygnowali z ratowania Serla. Nie ma nawet cienia rozmowy na ten temat. Jakiejś burzy mózgów? Nic! Biedny Serl zostaje skreślony i tyle. Zoburzające. Jeszcze wracając do tych filmów, to tak, w misji na Marsa ten typek tutaj od razu zamarzł, księżniczka Leia odzyskała przytomność w próżni i doleciała do śluzy, no ale tutaj wiadomo, midichloriany były zażywane. Serial Expanse pokazał to tak, bohaterka wyskakuje, powietrze ucieka z jej ust łagodnie, wręcz z czułością, no ale oczy już ulegają barotraumie, zauważcie, tkanki zaczynają też puchnąć, po drodze ona wstrzykuje sobie jakiś preparat, pewnie natleniający, tylko raczej powinna go wnętrzyć szyjną zapodać bliżej mózgu. Wizja jej się zniekształca i traci przytomność. No i naturalnie Odyseja Kosmiczna 2001 i przeskok Dave'a z kapsuły do śluzy, klasyk. Dave z kolei nabiera powietrze, co jest błędem Kubricka. Zatrzymanie oddechu jest katastrofą. Prowadzi do rozsadzenia pęcherzyków płucnych, krwotoku, odmy otrzewnowej, opłucnowej, wpychania się gazów, krwioobieg i zatorów. Generalnie opisy medyczne są długie i skomplikowane i nie jest to lektura przyjemna. Ale plus Kubricka taki, że tutaj wszystko dzieje się w całkowitej ciszy i bohater łapie za dźwignię po około 8 sekundach w próżni, więc może mógłby mieć szansę to zrobić. No i jeszcze taki film znalazłem, Outland z roku 81. Ten koleżka tutaj puchnie i eksploduje, tu tego już nie pokażę, ale jest to nierealistyczne. Zwierzęta nie wybuchały oraz ich puchnięcie nie było aż tak błyskawiczne. Dobra, dalej oglądamy ostatnie chwile Serla, ponieważ go porzucili. Tarcza Ikarusa 1 schodzi z okna pomieszczenia obserwacyjnego i Serl dostaje solarium życia. Najwyraźniej nie chciał siedzieć sam na statku, więc postanowił skrócić swoje cierpienia. Wraca teraz temat oszczędności tlenu, że no niestety jest ich za dużo do oddychania, a w dodatku podejrzewają, że to nawigator mógł sabotować śluzę, która wybuchła. To więc postanawiają odciąć tego nawigatora od tlenu za pomocą środków przymusu bezpośredniego. Wtedy tlenu wystarczy na dokończenie misji, bo ten stadion powietrza tutaj to najwyraźniej za mało, żeby przelecieć 10 tysięcy mil. No ale nawigator sam ich wyręczył, tak się zadręczył tym, że przez niego zginął Kaneda. Ci się znowu pobili, a tutaj zaczyna się ostatni akt filmu, ostatni kryzys. Bo Kappa rozmawia właśnie ze sztuczną inteligencją, a ta mu mówi, że Kappa, słuchaj, nie starczy wam czasu. Jak to nie starczy? Przecież tlenu jest dla 4 osób. Ale was nie jest 4, Kappa, was jest 5. Kappa łączy kropki i nagle go zmroziło i pyta, kto jest 5. członkiem załogi? SI odpowiada, unknown, nieznany. Gdzie jest 5. członek załogi? Pyta Kappa. W pomieszczeniu obserwacyjnym. Kappa idzie, a tam z podłogi wstaje nie kto inny jak Pinbacker, kapitan 1. Ikarusa, całkowicie popalony i oszalały. Sabotował swoją własną misję, potem musiał przetrwać te 7 lat. Po połączeniu się Ikarusów przeszedł na 2. statek, wysadził śluzę w powietrze i teraz próbuje sabotować 2. misję, bo Bóg powiedział mu, żeby wszystkich zniszczył. I tu by było kolejne fajne wykorzystanie usuniętej sceny, bo wcześniej, zanim chłopaki weszły do Ikarusa 1, gdzie czaił się Pinbacker, to pilotka spytała sztuczną inteligencję nie tylko o atmosferę, ale też czy ta atmosfera podtrzymuje jakieś życie w tej chwili. I SI odpowiedziała wtedy unknown. I nie wiadomo, czy miała na myśli Pinbackera, któremu słońce wypaliło chipa, czy faktycznie nie miała danych. No ale scena została usunięta. No w każdym razie tak się ten film science fiction zamienia niestety w tym momencie w jakiś mierny horror, gdzie biega teraz ta pokraka popalona po pokładzie i poluje na resztę załogi. Zmiana nastroju następuje, zmiana estetyki i tempa i cały ten fajny klimat, który film budował od początku, zostaje spuszczony w kanał i wypchnięty w próżnię. W ogóle nie rozumiem tego zabiegu. Tu jest w ogóle chwilę wcześniej fajny drobiazg, jak Mace idzie do nawigatora, a w tej szufladzie brakuje 2 noży. Jeden z nich musiał wziąć nawigator, a 2 Pinbacker. Kolejny błąd to kwestia, dlaczego Pinbacker, który przechodził między statkami, zamknął drzwi po stronie starego Ikarusa, zanim zniszczył jego śluzę. Przecież gdyby zostawił te drzwi otwarte, to doszłoby do rozhermetyzowania starego statku i wszyscy tam w środku by zginęli, a o to mu przecież chodziło. W każdym razie zombie Pinbacker zagonił Kappę do śluzy bocznej i zablokował go tam ręcznie. A następnie wyciągnął serwery ze zbiornika chłodzącego i sztuczna inteligencja padła. Botaniczka zjednoczyła się z ogrodem, a Mace krzyczy na komputer: dlaczego my jesteśmy na orbicie? A ja tobie powiem, Mace, dlaczego jesteście na orbicie? Ponieważ Ikarus 1 był na orbicie, a wy do niego zadokowaliście, co czyni was obiektami na tej samej orbicie, Mace. Aczkolwiek możesz tego nie pamiętać, bo ta scena została wycięta. Mace nurkuje w chłodziwie, bo w środku jest ta bardzo ważna śruba, jak pamiętacie. Pilotka rani Pinbackera i ucieka do pomieszczenia z bombą. Mace znowu mówi coś dziwnego, mianowicie, że nie może uruchomić statku, a są na orbicie, więc Kappa musi zdjąć ich z orbity manualnie. W taki sposób, że ma zepchnąć bombę na słońce i że Kappa musi tam być, wejść do bomby i odpalić ją ręcznie. No i to, co on mówi, częściowo zgadza się fabularnie z usuniętą sceną, ale będąc widzami, którzy tej sceny nie znają, jesteśmy tutaj zupełnie skołowani tym obrazem pociskowego podejścia do słońca i tą myślą, że oni stanęli sobie nieruchomo nad tarczą. Oraz zdziwieniem Mace'a, dlaczego oni nagle są na orbicie. No chaos po prostu jest. W dodatku, nawet gdyby tą usuniętą scenę przywrócić i założyć, że w jakimś momencie oni musieli wejść na orbitę, żeby zrównać się z Ikarusem 1, to wtedy nie wiadomo, dlaczego Mace tak bardzo się dziwuje, że są na orbicie. Natomiast w obydwu wersjach nie wiadomo w ogóle, w którym momencie oni na tę orbitę wchodzą, ani przede wszystkim, jakim cudem tego dokonują. Bo według tej animacji, oni są jakieś 100 tysięcy kilometrów nad Słońcem, a tam prędkość orbitalna to ponad 400 kilometrów na sekundę. To jest ponad 50 razy więcej niż na niskiej orbicie okołoziemskiej. Wytworzenie takiego delta V z takiej trajektorii dla statku o masie Manhattanu wymagałoby jakiejś gargantuicznej ilości energii. No generalnie kompletny i całkowity chaos tu jest na koniec. W dodatku najpierw trzeba uwolnić kapę, bo on się zaczasnął w śluzie, więc Mace daje ostatniego nura do chłodziwa komputera, ale ojej, serwer przygniótł mu nogę, no i Mace padł na face. W dodatku poświęcenie Mace'a było kompletnie zbędne, bo kapa się skapnął, że może otworzyć te drzwi bez komputera. No to po coś mu tam kazał nurkować kapa? Bierze palnik i robi dziurę w drzwiach śluzy prowadzącej do statku. Ten film ma w ogóle taką cechę, właściwie fajną, że on nie wyjaśnia widzowi łopatologicznie, co się dzieje na ekranie i łatwo można parę rzeczy przeoczyć. Na przykład to, co on teraz robi. Otóż on jest zamknięty w śluzie wyjściowej, gdzieś tutaj, i musi się dostać do środka, żeby przejść korytarzem do części z bombą. I ta dziura służy nie do przejścia przez te drzwi, tylko jako inicjator rozszczelnienia kadłuba. Bo po zrobieniu tej dziury on odpala ręcznie mechanizm awaryjnego odstrzelenia drzwi zewnętrznych, co w konsekwencji wywołuje próżnię w śluzie oraz ewakuację całego powietrza ze statku przez tę dziurkę. A to w jakiś sposób wyważa te drzwi wewnętrzne i on wchodzi wtedy do środka. Co w sumie i tak zabiłoby Mace'a, nawet gdyby nie nurkował, no ale Mace mógł jeszcze wejść do sekcji z bombą, tak jak pilotka. No i cała ta akcja z dziurą jest dosyć zagadkowa, bo sugeruje, że wypływ powietrza przez tę dziurkę w jakiś sposób wyrwie te drzwi z zawiasów i otworzy kapie stację. Różnica ciśnień pomiędzy tym pomieszczeniem, jeśli zrobimy w nim próżnię, a resztą stacji, wynosi jedną atmosferę. Jeżeli te drzwi mają jakieś 2 metry kwadratowe powierzchni, to działa na nie nacisk 20 ton od tamtej strony, ale te drzwi są do tego przystosowane. Za takimi samymi drzwiami stał wcześniej Searle i też była różnica 1 bara. Zrobienie w nich małej dziurki tej sytuacji nie zmienia. Różnica ciśnień będzie taka sama. Dopiero jakieś realne naruszenie struktury tych drzwi, albo zawiasów, czy zamka, mogłoby pewnie sprawić, że zostaną wyrwane. Ale taka dziurka raczej tego nie zrobi, chyba że jest tam jakiś akurat, nie wiem, nit, na którym opiera się cała struktura tych drzwi. W każdym razie kapa idzie przez rozhermetyzowany statek przy normalnym ciążeniu, więc powietrze to jednak nie ma związku z ciążeniem, tak jak wtedy w tej śluzie, i uruchamia odseparowanie części frontowej z bombą. Rusza teraz ten licznik 4 minut do odpalenia silników bomby, a kapa musi się znaleźć w tej części frontowej, która właśnie się oddzieliła, więc idzie do łącznika. Zostało 40 sekund, za chwilę bomba ruszy sama i nikt jej nie uruchomi. Dociera na koniec, otwiera właz, 14 sekund do startu, rzuca się w przestrzeń, nagle robi się Zero-G. Cudowna scena. Spełnia się sen o spadaniu na słońce, łapie właz, tarcza odpala silniki, które uszkadzają tarczę części załogowej i spychają ją na gwiazdę. Kolejna cudowna scena. Płonie skrzydło Ikara, który zbliżył się za bardzo do słońca i część załogowa ulega zagładzie. Widzimy i słyszymy spektakularne wybuchy. Już prawie ostatnie momenty, ale pan Boyle jakoś dał radę i upchnął kolejny błąd, bo tak się z orbity nie schodzi. Kapa pali silnikami w złą stronę. Ostatnia prosta jest. Kapa biegnie do bomby zjednoczyć się ze wszechświatem. Obrócić w pył, z którego narodzi się nowy Feniks Słońca, ale spotyka popaloną pokrakę, która chce go udusić, bo tak kazał Bóg. Pinbacker ma poparzenia 17 stopnia na całym ciele i krew z niego kapie, ale podnosi kapę za szyję jedną ręką w górę. Ratuje go pilotka i uciekają do środka bomby. Znaczy kapa ucieka, bo pilotkę zostawia na górze z pokraką. Co za różnica, gdzie ona umrze. Z tej całej złotej tarczy już nic nie zostało, w dół leci sama sześcienna bomba i najwyraźniej nic się złego z nią nie dzieje. A są teraz dużo głębiej niż w miejscu zrzutu. Są już chyba nawet we wnętrzu Słońca, gdzie jest znacznie wyższa temperatura i ciśnienie. Ta bomba ma rozniecić fuzję, więc musi dolecieć prawie do jądra. No więc musi być super wytrzymała. Także pojawia się pytanie, po co była cała ta tarcza? Po co zginął Kaneda? Jeśli ta bomba nie potrzebowała tarczy, a sama mogła być tarczą, tak bardzo jest odporna. W dodatku ta bomba, spadając, wiruje jak szalona, a kapa w środku ma się zupełnie dobrze, kuca sobie stabilnie na podłodze i uruchamia mechanizm. Bomba się budzi, słońce wdziera się przez ściany, kapa dotyka go dłonią. Ta scena z pozoru wygląda na śmieszną, nie? Bo kapa dotyka słońca, ale to jest chyba najlepsza scena tego filmu. Miliardowe części sekundy są tu rozciągnięte w cały obraz. Dochodzimy do finalnej bitwy potęgi nauki z potęgą natury. Bohater stoi dokładnie pomiędzy nimi, ma przed sobą ostateczne wyzwanie, niepowstrzymaną siłę, z którą musi zmierzyć się jedynie przy pomocy drugiej niepowstrzymanej siły, która stoi za nim, dosłownie i w przenośni. Zobaczcie, jak ten kadr jest zrobiony. Naukowiec zamknięty między tymi dwoma bytami jak cała ludzkość, gdzie raz wygrywa jedno, a raz drugie. Wyciąga ręce w kierunku tej natury, mając za sobą ramiona gigantów. Ten film powinien się absolutnie na tej scenie skończyć, bez ujawniania tego, która z tych sił tym razem wygrała, bo to jest kompletnie zbędne. Cały ten film to jest takie właśnie zmaganie się ludzi z siłą natury. Tak jak tutaj, tutaj czy tutaj. No ale film się nie kończy, tylko przenosi nas na Ziemię, gdzie widzimy, jak słońce ożywa, ludzie wygrali, hura. To jest ostatnia scena w tym filmie i ona również zawiera błąd, bo zmiana jasności powinna objąć całą tę przestrzeń naraz, natychmiastowo albo ją rozjaśniać powoli, a nie, że to światło płynie sobie przez przestrzeń tak wolno, jakby miało prędkość dźwięku, a chmur tam nie ma. Brian Cox zwrócił też uwagę, że nawet jeśli cały ten scenariusz z ponownym uruchomieniem słońca faktycznie by zadziałał i fuzja wodoru w jego wnętrzu zostałaby ponownie rozniecona, to nie dowiedzielibyśmy się o tym jeszcze przez dziesiątki tysięcy lat, tak długo energia fuzji przemieszcza się na zewnątrz gwiazdy. Tymczasem tutaj zmiana zachodzi natychmiastowo, bo to jest siostra kapy. Koniec filmu Sunshine, Sunshine. Dziękuję pięknie za uwagę. Wspaniałe widowisko. Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów i wszystkich patronów. Mam nadzieję, że kiedy zgaśnie nasze słońce, to będziemy w stanie wysłać statek nieco lepiej zaprojektowany i z nieco bardziej ogarniętą załogą, co? Chociaż no film był bardzo estetyczny, prawda? Ten kombinezon na przykład, bardzo ciekawy design, coś jak połączenie tych starych skafandrów podwodnych i stroju Kennego ze South Parku. W zasadzie to mógłby nawet ten film aspirować do tej takiej kategorii Kult Classic, pod warunkiem, że byłby ciut bardziej oryginalny. No i gdyby oni jeszcze chcieli słuchać konsultantów i to na etapie scenariusza, no to mogłoby być naprawdę fajnie. I co to w ogóle było z tą tarczą? Do cholery ciężkiej. Przecież ten biedny Kaneda mógł sobie nadal żyć i nic by się nie wydarzyło. Nikt by nie zginął. Dlaczego Kaneda zginął? Po co wy ten statek obracaliście w ogóle? Przecież to nie miało żadnego sensu. Trzeba było tą antenę przepiętą zatrzymać i tyle. Nie, stary, nie będziemy włączyć anteny. Lepiej usmażyć naszego kapitana i fizyka, bo po co nam oni? Nie, no, znakomity pan, naprawdę. A kto wam wtedy bombę uruchomi, co? Przecież tylko kapa umiał to zrobić. Robić. Sami gadacie to w tym filmie!
Black Hole Sun, won't you come and wash away the rain? Black Hole Sun, won't you come? Won't you come? Won't you come?